Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 598. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman, i ze mną jest Grzegorz Wojewoda, aka Perez Perez. Witaj, Grzegorzu.
Witaj, mój drogi, witam wszystkich.
W skromnych progach Fantasmagierii wielką mam tutaj przyjemność ci gościć w wirtualnym studiu. Nie mieliśmy chyba wcześniej okazji, nie? Nagrywać Fantasmagierii akurat.
Wydaje mi się, że dawno, dawno temu nagrywaliśmy razem jakąś fantę.
Tak?
To było w zamierzchłych czasach.
Więc to nie jest tak, że się nie znamy i tak tutaj... Ale wiesz, ta internetowa przyjaźń podcastowa to wygląda tak, że ja cię dobrze znam, bo słucham rozgrywki i wiesz, jak to jest. To po prostu czasami tak sobie mówię, przecież ja to wiem, co możesz powiedzieć, ale zakładając, powiedzmy, że są osoby, które nigdy o tobie nie słyszały, Grzegorzu, co oczywiście nie jestem, to muszę ci przedstawić, że ty jesteś takim, jesteś oczywiście podcasterem, jesteś obieży światem, bo podróżujesz, nawet można powiedzieć, że radiowcem masz takie hobby.
Staram się.
I przyjacielem Johna Alfonso Romero jesteś, bo to też zauważyłem ostatnio, że często do siebie dzwonicie na wideo rozmowach, Skype'ach. Czy to było w formie jakiegoś odcinka specjalnego, który będzie wypuszczony, czy to była po prostu taka, wiesz, no, luźna pogawędka przyjaciół od boomer shooterów?
Wiesz co, prawda jest taka, że niestety nie jest to ani żaden odcinek specjalny, ani nie jest to pogawędka przyjaciół od boomer shooterów, chociaż polubiliśmy się na rozmowie i było całkiem sympatycznie. Prawda jest bardziej prozaiczna. Otóż skończyłem niedawno 40 lat, nad czym ubolewam, chociaż z drugiej strony powinienem się cieszyć, że dożyłem tych lat. W średniowieczu pewnie bym dożył 35 max. No i wyobraź sobie, że otrzymałem w prezencie od mojego przyjaciela taką wideorozmowę z Johnem Romero.
Ale to nie było tak, że John Romero był winny mu pieniądze i tak dalej, albo że to jest coś, tylko po prostu jakieś takie kontakty przyjacielskie.
Romero po prostu robi taką, jak to się mówi, hałturę. Tak jak na przykład u nas w Polsce Krzysztof Ibisz za 500 zł nagra ci wideo życzenia urodzinowe dla kolegi, jeżeli mu zapłacisz. A Romero z kolei za 120 euro porozmawia z tobą na wideokonferencji, jeżeli zapłacisz mu tę kwotę. No i tak się złożyło, że po prostu dostałem w prezencie od przyjaciela, który wie, że jestem fanem boomer shooterów i że bardzo lubię twórczość Romero. Niedawno nawet w ramach podcastu Rozgrywka opowiadałem o tej jego książce biograficznej, autobiograficznej, która niedawno ukazała się u nas w Polsce również. No i właśnie tak wyszło, że mój dobry przyjaciel, po prostu wiedząc to wszystko, postanowił zrobić mi taki prezent niespodziankę i wyszło całkiem przyjemnie, muszę przyznać.
Nie, że ty wiesz, jeśli to nie jest tylko tak, bo tak jak to, co ja kojarzę z tych takich właśnie celebryckich, dedykowanych, nie wiem, życzeń, to wygląda tak, że po prostu nagrywałem coś minutowego. Jeśli tutaj miałeś okazję z nim porozmawiać, to nawet fajnie, bo widzisz, John Romero to jest bardzo ciekawa postać. To jest postać, kiedyś byśmy powiedzieli, że taki kontrowersyjny deweloper, twórca, charakterystyczny, wszyscy go kojarzą. I obok Johna Carmacka, to była twarz i Duma i Quake'a później.
Chyba gier komputerowych lat 90., zwłaszcza pierwszej połowy.
Bo to się trochę tak zmieniło, że już teraz jest coraz mniej takich twarzy, które kojarzą się z gamem. Teraz po prostu znowu wróciło tak, że po prostu jest jakaś marka, którą kojarzymy, a nie konkretnych reżyserów, czy nawet scenarzystów, czy projektantów. Nie? I właśnie jestem w trakcie lektury w ogóle tej książki Doomguy, Życie w pierwszej osobie, której polskie wydanie jest od wydawnictwa Open Beta. I muszę przyznać, że trochę mnie zaskoczył, wiesz, ale to jest tak, że sobie myślałem, że wiele osób, które do czegoś dochodzą, to właśnie dlatego, że miały gdzieś ciężko w życiu, musiały coś udowodnić albo wiesz, nie jest to życie usłane różami. Akurat John Romero, ze względu na to, że to jest jego biografia, autobiografia, no to on może pewne rzeczy przedstawiać ze swojej perspektywy, prawda, pewne rzeczy przemilczeć, bo to jest tak, no bo te pierwsze rozdziały o tego jego dzieciństwie są dosyć bolesne, ale zastanawiam się, czy, bo nie czytałem tej drugiej książki, Master of Doom chyba tak się nazywa, tak? I to jest też historia bardziej studia, nie? Czy on jest jakoś przedstawiony inaczej, wiesz, bo wiadomo, że jak ktoś pisze swoją autobiografię, to może być posądzony o pisanie własnej hagiografii, czy jak to się ładnie nazywa, ale Ale czy, wiesz, John Romero na przykład jest w sumie kontrowersyjny, czy jednak to jest taki złoty chłopak, nie? Który wiele rzeczy osiągnął, miał różnie, czasami pod górkę, czasami z górki. To jest
właśnie
to.
To jest bardzo ciekawe, o czym wspominasz. Ja też byłem zaskoczony, jak zacząłem czytać tę autobiografię, dlatego że faktycznie dzieciństwo Johna Romero, środowisko, z jakiego on się wywodzi, było dość nieciekawe. I czy te problemy, czy trochę bieda połączona z jego ambicją już od dziecka spowodowały, że facet wyszedł z tego, poszedł w kierunku, który obrał i po prostu postawił wszystko na jedną kartę. Tak rodzą się geniusze, którzy zasuwają 24 na 7, prawda? I są często samoukami, bardzo ambitnymi, bardzo wytrwałymi, którzy osiągają w koniec końców sukces, tak jak właśnie John Romero i John Carmack. No i faktycznie ta jego historia w jego autobiografii jest dosyć zaskakująca. Natomiast w Masters of Doom autor, który pisał tę książkę, nie skupia się na takich rzeczach. I on raczej skupia się już na tych czasach, kiedy Romero stawia pierwsze kroki w programowaniu, kiedy zaczyna pojawiać się na jakichś tam targach, dobijać się do wydawców i kiedy dostaje pierwszą pracę, gdzie poznaje resztę ekipy i potem to wszystko ewoluuje, zakładają własne studio, reszta jest już historią. Więc moim zdaniem warto przeczytać jedną i drugą książkę, bo one się koncentrują na nieco innych rzeczach. U Romero oczywiście też będzie o grach, o produkowaniu gier, o tym, jak wygląda praca chociażby przy Doomie. Natomiast ten Masters of Doom to jest jednak takie bardzo, to jest dzieło skupiające się bardzo konkretnie na tworzeniu gier, na tym, jak wyglądało wtedy publikowanie gier, jak wyglądał rynek shareware, skąd się pobierało takie tytuły, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. A ten Romero to jest jednak taka bardziej osobista rzecz, taka historia tego faceta i tego, co on w życiu robił, nie tylko jeżeli chodzi o gry.
Tak, zaskoczyło mnie w ogóle, że on już tak w młodym wieku tam został ojcem, że, no, że miał, wiesz, tam, nie wiem, chyba rozwiódł się, później znowu, no, to jest ciekawe, to jest właśnie, to jest taka osobista historia, tak że jak myślę o tym, no nie, to sobie mówię, My bardzo rzadko dowiadujemy się takich szczegółów, nie, o tych osobach z branży, bo nawet teraz jakaś chyba pojawiła jakiś dokument chyba godzinny, Connecting Worlds, Hideo Kojima, chyba na Prime albo na Disney.
Na Prime mi się wydaje, albo na Disneyu.
I tam nie, i tam oczywiście są pewne rzeczy i tak dalej, ale nie wydaje mi się, żebyśmy się dowiedzieli zbyt wiele, nie, o tym. Zresztą nawet nie obejrzałem tego do końca, więc może tam ostatnie 20 minut tej historii, która nie przykuła mojej uwagi dłużej niż na pół godziny, tam coś jednak, wiesz, Hideo Kojima się otwiera, bo z drugiej strony to, co ja liczyłem, może wiele osób liczyło, że na przykład Kojima się otworzy w tym swoim podcaście, nie, który będzie nagrywał i że to będzie jakaś taka jego osobista opowieść, skąd on czerpie inspiracje i tak dalej, i tak dalej. No bo pewne rzeczy oczywiście tam już zostały dawno spisane, nie? To gdzieś tam można się dowiedzieć. Jeśli ktoś interesuje się Kojimą, może się tego dowiedzieć, ale znowu aż tak osobistej historii jak ta właśnie Romero, to wydaje mi się, że ze świecą szukać, jeśli chodzi o tych twórców. No chyba, że ktoś chce bardzo podkreślić, jak ciężko było wtedy się wybić, ale właśnie ta ciężka praca, to co dzisiaj nazywamy crunchem, ciężko, właśnie to jest to, że nie, ja nie wiem, jak na to patrzeć, nie? Bo ja nie wiem, ja zawsze gdzieś tam mogę być źle zrozumiany, jeśli mówię, że bo crunch sam w sobie jest zły, ale jak ktoś ma taką pasję, że siedzisz przy czymś od rana do wieczora, tak? I nawet śpisz w biurze, ale robisz coś swojego, wiesz, czujesz, że to jest twoje dzieło, twoja pasja i chcesz po prostu wydać jak najlepszy, to jest zupełnie co innego niż na przykład zmuszanie ludzi do tego, żeby zostawali na siłę w biurze na przykład, nie, albo pracowali po 12-15 godzin dziennie, nie? Więc to jest
zgadzam się z tobą. Ja sobie przypominam teraz właśnie z Masters of Doom takie fragmenty, kiedy oni siedzą i dłubią przy pierwszym Wolfensteinie, czy też może i przy Doomie już, i siedzą po 24 godziny w biurze, mają tam swoje materace, zamawiają tylko pizzę i nic innego nie robią, tylko pracują. Ale rzeczywiście dla nich to była pasja, a nie obowiązek, prawda? To nie było tak, że oni byli zmuszani przez kogoś, tylko oni sami o tym decydowali, tak samo jak Carmack, który później tam wpada na jakieś pomysły i mówi, zrobię wszystko, żeby ten silnik był w stanie na przykład scrollować tło w real time, prawda? I tego typu tam różne rzeczy. To jest w ogóle ciekawe, jeżeli się ktoś interesuje takimi sprawami, bo to, co oni osiągnęli technicznie, jeżeli chodzi o id Software, to rzeczywiście w latach 90. było bardzo, bardzo duże osiągnięcie na rynku gier komputerowych, dlatego już o tym wcześniej wspomniałem. No i wiesz, i oni się zamykają, Romero albo Carmack potrafią się zamknąć na kilka dni i tylko i wyłącznie pracować. I oni rzeczywiście, wiesz, stawiają wszystko na jedną kartę i dzięki temu tworzą dzieła na tamte czasy wybitne, a ostatecznie też wiemy już dzisiaj, że to są po prostu dzieła ponadczasowe, legendarne, do których do dziś się wraca. Natomiast powiem ci szczerze, że jeżeli, dlatego po przeczytaniu tej autobiografii polecam ci przeczytać Masters of Doom, bo oni później sami jakby biorą coraz więcej tej pracy na siebie, te tytuły powstają w zastraszająco szybkim tempie. Dzisiaj tak szybko gier się nie tworzy, ale wiadomo, wtedy jedną grę tworzyło 10 osób, a nie 500. Były też inne budżety i tak dalej, ale oni potem sami narzucają sobie ten crunch, o którym ty mówisz. To jeszcze nie jest nazywane crunchem, ale oni są jak na moje zbyt ambitni w pewnym momencie, do tego stopnia, że jeżeli ktokolwiek z nich przestaje nadążać za tym tempem, które oni narzucają, to ci ludzie niestety często wypadają z wagonika i są wręcz, że tak powiem, odrzucani bez skrupułów przez Romero i przez Carmacka przede wszystkim. Ale nie tylko. Tam są też inne duże nazwiska w id Software. No i to mnie, powiem ci szczerze, trochę zasmuciło, bo z jednej strony ja rozumiem, że ten geniusz zawsze jest okupiony bardzo wysoką ceną, ale z drugiej strony, jak czytasz tę historię, wiesz, ja czytałem ją kilka lat temu, ja teraz już nie pamiętam dokładnie wszystkich szczegółów czy nazwisk, ale jak czytasz na bieżąco tę książkę i widzisz, jak oni zaczynają, a potem jak oni sami siebie zaczynają wyrzucać nawzajem ze studia, bo ktoś ma inną wizję, albo ktoś właśnie już powoli nie nadąża za tym tempem, które tam jest, no to ostatecznie wnioski są takie dosyć smutne na koniec, no, wiesz. No,
chyba właśnie tu, a to jest, chyba to jest sedno tego, że tam, gdzie jest pasja, okej, nie? Ale później jest ta cienka granica, po której w przekroczeniu, że nie ma, to jest taki Rubikon. Jak już przekroczysz ten Rubikon, to jest bardzo ciężko wrócić do czegoś innego, szczególnie, że właśnie tak się te gry, ten proces produkcyjny zmienił. No teraz, powiedziałeś, te studia mają tysiące osób. I jest też kwestia tego, jak tym wszystkim zarządzać. Bo jak wtedy były konflikty, jak były, powiedzmy, w gronie małym, takim 10-osobowym, to teraz ile może być takich konfliktów, kiedy masz takie studio, kiedy naprawdę, no nie wiem, musisz kierować takim kilkaset osobami, żeby to wszystko jednak w pewnym momencie zaczęło się zbiegać i ta gra w końcu wyszła i no nie wiem, dla mnie w ogóle bardzo ciekawa kwestia jest tego, jak się dzisiaj gry tworzy, ale Grzegorzu, tak szczerze, powiedz mi, bo skoro skończyłeś zacny wiek, to nie wiem, czy w takim wieku przychodzą ci takie rzeczy, jak tam jakieś kryzysy wieku średniego, albo nostalgia ci się włącza, albo zaczynasz wspominać, jak to drzewiej bywało i być może ostatnio wspominałeś swoje początki, skąd się wzięła ta twoja pasja, powiedzmy, do gier, kiedy pierwszy raz zagrałeś i kiedy miałeś taki, i kiedy dostałeś ten swój pierwszy sprzęt i co to było, nie tak?
Znaczy, pozwól, że zacznę od tego kryzysu podczas przekraczania tej magicznej, ale nieco smutnej bariery 40 lat, dlatego że ja nadal jestem w ciężkim szoku, że tyle czasu już minęło. Ja dopiero co, wiesz, kończyłem 30 lat, a teraz już jest 4 dychy na karku, no ale też nie robię, wiesz, z tego histerii, no tak to życie wygląda, zauważam tylko, że coraz szybciej ten czas jednak leci. Miałem taki moment, w którym faktycznie troszeczkę się zastanawiałem nad tym wszystkim, wiesz, co dalej, czy może warto by było zmienić trochę zainteresowania, ty mówiłeś o tym, że podróżuję, staram się oczywiście podróżować, pandemia to nieco zmieniło, ale teraz wracam do starych przyzwyczajeń, że gdzieś tam próbuję swoich sił w radiu, ale to takie jest tam bardzo, bardzo delikatne próbowanie tych sił w takim jednym radiu internetowym w Straszynie, niedaleko Gdańska. Jest to oczywiście fajne, że mogę sobie taką audycję muzyczną razem z moim ziomkiem prowadzić, ale z drugiej strony zacząłem się zastanawiać właśnie co dalej. Zawsze chciałem napisać książkę, Kiedyś pisałem swego czasu różne opowiadania, zaprzestałem tego. Jednak te ostatnie 10 lat skupiałem się przede wszystkim na podcastach i na współtworzeniu rozgrywki razem z resztą ekipy, co zresztą uważam wychodziło nam i nadal wychodzi bardzo dobrze, z czego jestem szczęśliwy, ale faktycznie taki moim, powiem ci, przy tej barierze największym pytaniem było, czy ja mogę coś jeszcze zrobić, czy ja mogę coś jeszcze osiągnąć, czy ja mam siłę i ochotę, żeby zmienić teraz troszeczkę zainteresowania, czy też rzeczy, którymi się zajmuję, poza oczywiście pracą zawodową. Wiesz, jak to jest. Masz pracę, tak. Płacisz rachunki, spłacasz kredyt i ta praca może być nudna, może być trudna, ale to jest twoja praca. Oczywiście są ludzie, którzy robią to, co kochają na co dzień zawodowo i oni są największymi zwycięzcami. Natomiast w moim przypadku, no, ja na co dzień zajmuję się dokumentacją techniczną, więc to nie jest, jak sobie wyobrażasz, praca marzeń, ale płaci te rachunki. No i teraz po południu, w weekendy, wieczorami mogę zajmować się innymi rzeczami, przede wszystkim właśnie podcastem, recenzowaniem gier, ale nie wiem, co dalej, szczerze mówiąc. Ta książka gdzieś tam mi cały czas, wiesz, z tyłu głowy siedzi, że mógłbym jednak spróbować swoich sił w pisaniu. Bardzo chciałbym wrócić do rozwoju grubych rozmów, czyli tej naszej pobocznej audycji, którą dobrze znasz, tej takiej bardziej życiowej audycji, może pozapraszać kilka osób. Także szykuj się na sowę, może nie z Hogwartu, ale z rozgrywki. Wiesz, troszeczkę podziałać w takich innych kierunkach niż tylko recenzowanie gier i siedzenie w tym środowisku przede wszystkim giereczkowym. Ale jeszcze nie wiem, co z tym fantem zrobić. Sorry, że tak tutaj się
Nie, ja cię rozumiem. Bo ja też tak czasami mam, że jest... Zresztą w ogóle też jest taka kwestia tego, że faktycznie jak gdzieś coś jest zbyt wygodne dla nas, znaczy, bo ja też tak sobie mam, że mam pasje, które staram się, wiesz, łapać gdzieś tak tam jak za sroka za oko i po prostu jak mam czas, to coś obejrzeć, jak coś mam czas, oczywiście zagrać, coś przeczytać, wiesz, o co chodzi, ale z drugiej strony, no, jest ta praca, która jest stabilna, która pozwala mi normalnie żyć, więc ta motywacja do tego, żeby gdzieś właśnie być jak ten John Romero, który dochodzi do wniosku, że już tutaj tu już go nic nie trzyma, albo na przykład sytuacja cię, wiesz, sprowadza do tego, że gdzieś tam jakieś, bo to jest ciekawe, że on przedstawia na przykład pewne rzeczy, przynajmniej z tego początku, zanim, bo jak już spotkał Johna Romera, no to już się zaczyna ten taki...
Johna Carmacka.
Tak, Johna Carmacka, to już się zaczyna no ta właściwa historia, jeśli chodzi o to, dlaczego John Romero jest tak naprawdę Johnem Romero i dlaczego, za co go cenimy, podziwiamy, ale wcześniej to było tak, że ja sobie tak próbowałem interpretować tą historię na takiej zasadzie, że on to tak przedstawia, że niby tam jakiś był konflikt, on gdzieś tam stał z boku i oni się nie dogadali, ale że bardziej się przyjaźnił z tym, no to powiedzmy, zostawiał to studio, powiedzmy ten i tam jakiś projekt niby dokończył, no bo tamten projekt niby nie został odebrany, ale został odebrany. No wiesz, chodzi mi o to, że takie załagadzenie tego, że być może tam jest coś w tym, że czasami trzeba być egoistą, no nie? Czy wiesz, że musisz po prostu myśleć o sobie i czasami po prostu zaryzykować, nie? Ale to jest coś tak trudnego i ja na przykład osobiście jestem człowiekiem, który nie lubi ryzykować, lubi mieć wszystko tak skalkulowane, tak? Nawet jak wydaje się, że pewne rzeczy się robi w życiu chaotycznie, to jednak mieć jakiś taki plan, wiedzieć, jak to będzie, nie? Na przykład wiesz, powiedzmy, też lubię podróżować, ale nienawidzę całego tego procesu przejścia z punktu A do punktu B, bo jak już jestem w punkcie B, to się świetnie czuję, świetnie bawię, ale stres związany z tym, że wiesz, wszystko, a nuż ktoś tam samolot nie odleci o czasie, albo coś się zmieni, wiesz, a już ja zaplanowałem kolejny etap podróży, więc to jest tak wszystko...
Czyli nie lubisz wychodzić ze swojej strefy komfortu.
Tak,
lubisz
tak.
Trzymać się tego, co znasz, i nie lubisz za bardzo zmian. No, znaczy, rozumiem, o czym mówisz. Ja co prawda tak nie mam. Czasami lubię wyjść ze swojej strefy komfortu, ale wiem, o co ci chodzi. To chyba takie przygotowywanie się, planowanie, cały ten proces, który też wymaga od ciebie wysiłku, nie? Zanim będziesz mógł się zrelaksować, to najpierw to musi być wysiłek dla ciebie. Tak. O to ci chodzi.
Tak, i teraz sobie myślę, jak to było kiedyś beztrosko, że się w ogóle o takich rzeczach nie myślało. Jeszcze nawet tak powiedzmy tak z 15 lat temu, no 20, nie, powiedzmy, a już człowiek ma swoje lata, no nie, ale już nie byłem młodzieńcem, to już była końcówka studiów, zaczynało się, powiedzmy, ten taki, trzeba było podjąć krok w życiu, nie, pewny. Mhm. I wtedy nie miałem czegoś takiego, jak, że kalkulowałem się, obawiałem, no nie, że chciałem wyjechać, wiesz, pierwsze takie plany były, że może wyjechać właśnie, nie wiem, gdzieś do Włoch, tam gdzieś zarobić, żeby później wyjechać za wielką wodę, za ocean, wyemigrować do Ameryki. To oczywiście skończyłoby się tak jak, nie wiem, bohater Szczęśliwego Nowego Jorku, nie? Że pewnie nie byłoby tak różowo, ale trzeba robić dobrą minę do złej gry. No bo, wiesz, jak wyjeżdżasz nielegalnie do Ameryki, to już nie wrócisz, nie? To jest straszne. No, chyba, że tam udać się po jakimś czasie powiedzmy osiąść, nie? Założyć rodzinę, dostać kartę zieloną i tak dalej, i tak dalej. Ale później się pojawiła inna opcja z wyjazdem. Wiesz, po prostu coś tak zmieniało, że w ciągu miesiąca podejmowałem decyzję i mówię, dobra, ten plan z wyjazdem do Włoch, powiedzmy, się opóźnia, podejmuję krok z wyjazdem na Zieloną Wyspę, cyk, i wiesz, mając po prostu, no może nie byłem jak Dwayne Johnson, który miał tylko $7 w kieszeni i teraz ma wspaniałą historię o tym, jak to nazwał swoje tam studio producenckie, czy nie, swoją wytwórnię, czy co to on tam ma, swoją firmę. Mhm. Tylko to ciut więcej, ale też niedużo, wiesz, to mi tak starczało, że mogłem gdzieś przenocować. No, wiesz, wchodzę w taki rytm, że po prostu
ale
kiedyś...
Ale zaryzykowałeś wtedy, tak, nie? Jednak zaryzykowałeś i w końcu jesteś gdzieś tam poza Polską, dotarłeś do jakiegoś celu, który sobie obrałeś w końcu wtedy.
Tak, tak, no ale później wchodzi właśnie ten moment rodziny i już nie ryzykujesz tylko sobą, tylko ty, tym wszystkim innym, co masz, co zbudowałeś, i ten Rubikon ja przeszedłem i szczerze mówiąc, to zauważyłem to, że mentalnie ja nadal jestem gdzieś młody, wiesz, nie czuję, wiesz, to jest taki słynny przykład tego 40-latka serialu, kiedy my oglądamy 40-latka dzisiaj, to my patrzymy na tego 40-latka, jakby miał 50 albo i więcej lat.
Albo nie? I więcej, oczywiście. No. Czy wiesz co?
A my dzisiaj mentalnie, jesteśmy 30-latkami po prostu.
Mentalnie, ja myślę, że tak. Ja myślę, że my jesteśmy mentalnie 30-latkami i że my zostaniemy tymi 30-latkami jeszcze bardzo długo. I z tego co ludzie mówią, to jednak człowiek się starzeje przede wszystkim fizycznie, natomiast psychicznie i właśnie tak mentalnie, emocjonalnie bardzo, bardzo, bardzo długo pozostaje młody i tego nam obu oczywiście życzę. Ja tylko chciałem nawiązać do tego, co mówiłeś właśnie o tych decyzjach, o wychodzeniu ze strefy komfortu i o tej książce Master of Doom, dlatego że jak ja czytałem tę książkę wtedy, a później też czytałem właśnie od Open Bety naszej polskiej chociażby historię powstania Grand Theft Auto i tych innych gier, tylko że tam akurat była nieco inna historia, jeżeli chodzi o GTA i nie mam takiego szacunku dla tego studia, jakie mam właśnie dla ludzi z id Software, bo to też polecam wam swoją drogą historię GTA, żeby właśnie móc porównać w ogóle sobie na przykład właśnie jak wyglądało id Software, jak wyglądał Rockstar, to były bogate dzieci, bogatego biznesmena, które od samego początku już jakby pracowały przy grach bardziej inwestycyjnie niż twórczo, zwłaszcza w tych pierwszych krokach, i które tak naprawdę bardzo dużo rzeczy dostały od swoich bogatych rodziców i to wszystko było takie niby z pasji, ale jednak z bardzo, bardzo dużym finansowym zapleczem i ze smykałką do interesów bardziej niż właśnie stworzenie map, tak jak chociażby siedział Romero i dłubał przy tych mapach, ale chodziło mi o to, że ja czytając ten Masters of Doom doszedłem do wniosku, że ja nigdy w życiu nie osiągnę takiego sukcesu, ani nie stworzę takiego dzieła, jakim jest Doom, bo ja nigdy nie będę geniuszem, ale dlatego też, że ja nigdy nie będę w stanie tak bardzo się poświęcić, jak poświęcali się ci ludzie, czyli tylko pracować, zaniedbać całe swoje życie dookoła pracy, stracić żonę i dzieci ostatecznie, tak jak chociażby Romero z pierwszą żoną po rozwodzie, wiesz o co chodzi. W 99% skoncentrować się tylko i wyłącznie na swojej pracy, czy też rozwoju projektu, na którym mi zależy. I ja jakby pogodziłem się z tym dużo wcześniej już, ale czytając tę książkę też miałem takie uczucie, że no i to jest okej. Że ja nigdy nie będę Johnem Romero, ale nie ma w tym niczego złego, bo ja jednak realizuję się, jestem dosyć pracowity, chociaż nienawidzę pracować, jestem dosyć ambitny, chociaż najbardziej, wiesz, dokładnie, chociaż najbardziej uwielbiam się obijać, I robię jakieś rzeczy, które dają radość mnie, ale też ludziom, którzy na przykład nas słuchają chociażby, wiesz, i to jest fajne. Może uda mi się jakąś książkę w końcu napisać, może nie, ale nigdy nie będę tym Johnem Romero i tak właśnie mówię. I ja się z tym godzę i w sumie myślę, że to jest spoko, wiesz. Kiedyś myślałem, że będę, wiesz, znanym aktorem. Wiesz, o co chodzi, jak człowiek jest dzieckiem, nie? I sobie myśli, że będzie policjantem albo aktorem, a może gwiazdą rocka i będę miał takie luksusowe życie jak Tom Cruise na filmach. No, a potem się okazuje, że to wygląda inaczej i człowiek jakoś tak się po prostu z tym godzi, ale to nie jest tak, że wiesz, że to jest zgorzkniałość czy frustracja, wiesz, o co chodzi, że ja jestem niezadowolony ze swojego życia, wręcz przeciwnie, po prostu jakby... Jest jak jest, jest okej. Okay. Nie wiem, czy w ogóle teraz nie za bardzo odbijam od tematu. Czy ma to
ja
sens,
to rozumiem,
o czym ja mówię.
Rozumiem, bo tak jakby, wiesz, w pewnych aspektach to ja tutaj mógłbym się podpisać, nie, z tym, co mówisz, że wiadomo, że te marzenia, nie, żeby coś takiego zrobić wielkiego, no to kiedyś kiełkowały, ale ja też mam tak, że mam tam jednak satysfakcję z tego, co zbudowałem, z tego, co robię, że nawet jak nagrywam podcast, nie? Fantasmagia jest relatywnie niszowym podcastem. Te odsłuchy idą, powiedzmy, w te małe tysiące, a nie te duże dziesiątki tysięcy, czy tam jakieś, wiesz, no tak jak to, powiedzmy, te duże podcasty patrzą na te stare podcasty z góry, że nawet zapominają o ich istnieniu, nie? Więc to jest... Ale ja mam coś takiego, że ja wiem, że gdybym ja być może poświęcił się tak, że mówię, rzucam pracę i idę w ten YouTube, idę w te podcasty, wiesz, jakiś taki mam projekt, to wiem, że okej, to by mogło czymś to mogłoby się coś ciekawego z tego stworzyć, ale też mogłoby zabić pasję. A ja uwielbiam w podcastingu, czy w ogóle, nie lubię tego słowa nad podcastingu, ale w tych nagraniach, w rozmowach właśnie to, że mogę się spotkać z przyjaciółmi i to jest taki pretekst, bo im jest człowiek starszy, tym tych pretekstów, żeby wyjść z przyjaciółmi, na przykład, nie wiem, czy do pubu i pogadać, i tak dalej, jest mniej. Bo po prostu no, to życie się tak toczy, że jak kończysz pracę, to masz ostatnią rzecz, którą myślisz, to gdzieś właśnie jeszcze wychodzi z domu i tak wtedy się stajesz takim domatorem i tak dalej. No, ja mówię o sobie, no nie, właśnie chodzi mi o to, że ja po prostu w rozmowie z przyjaciółmi internetowymi, w cudzysłowie tak powiem, że odnajduję taki fajny spokój, taki relaks i ta kreatywność też spełnia się wtedy, bo kiedy przygotowuję to wszystko, no nie, no to jest jakaś praca, którą muszę wykonać. I później po czasie, no widzisz, że są efekty, jest jakiś feedback od ludzi, tak, i to jest najważniejsze, no ale, bo no, bardzo właśnie... Tak, przepraszam.
Ja chcę koniecznie wrócić do drugiego pytania, które mi zadałeś, żebyśmy nie pominęli tego pytania. Więc
tak, tak.
Jeżeli już skończyliśmy teraz ten fragment, czy jeszcze
skończyliśmy. Tak, nie. Chciałem właśnie już właśnie przejść.
Bo właśnie
tak.
Powiedziałeś ale i dlatego ja ci się wbiłem trochę, a właśnie zdążałeś w tym samym...
Bo ja zdążyłem zapeszyć, wiesz, bo zanim tutaj zdradzę naszym drogim słuchaczom, taka kuchnia podcastowa, że... No, na 5 sekund przed nagraniem powiedziałem, jakie to mamy dobre połączenie, a teraz miałem tak, że czasami mam taki rubber banding, jak to nazwać, że czasami mnie tak zrywa, ale wszystko słyszę. Tylko czasami może być opóźnienie, więc
jasne.
Tutaj wybacz, że to tak wygląda, jakbym chciał ci wejść w słowo. Ale
nie,
tak.
Nie, absolutnie.
Grzegorzu, jak to się zaczęło? Pamiętasz, jak to byłeś takim szczenięciem i zobaczyłeś pierwszy raz wóz zrzymały albo jakieś takie inne urządzenie do elektronicznej rozrywki?
No, ja ci powiem, że ja to miałem bardzo dużego farta, ponieważ moje kuzynostwo, a w zasadzie to mój wujek i ciocia, bo to są kuzyni mojej mamy, ale zbliżeni wiekowo bardziej do mnie, więc dlatego całe życie byliśmy kuzynostwem, kuzyn i kuzynka, przysłali mi dawno, dawno, dawno temu, kiedy ja byłem dzieckiem, a oni już byli nieco starsi i mieszkali ze swoimi rodzicami w Berlinie. Jak już im się znudziło, to przysłali mi i mojemu bratu do Polski konsolę Pong. Tą taką pierwszą konsolę Pong, która miała 2 joysticki i tylko jedną grę, czyli właśnie Ponga. A myśmy mieli nawet wtedy jeszcze czarno-biały telewizor i podłączyliśmy, czy też rodzice nam pomogli podłączyć tę konsolę do tego telewizora. I moją pierwszą grą, w którą ja grałem w życiu, był Pong. I to jest, powiem ci, ja zapomniałem o tym na lata. I kiedyś ktoś mnie o to zapytał, ja sobie dopiero wtedy uświadomiłem, że faktycznie miałem to szczęście, że wiesz, że z aż tak kultowym i aż tak starym tytułem obcowałem w pierwszej kolejności.
Mhm. Ja to zawsze podkreślam, że my jesteśmy w takim wieku, że my praktycznie przeżywamy tą rewolucję. Nie jesteśmy aż tak, powiedzmy, wiekowi, żeby pamiętać to, co było przed domowymi komputerami, no bo były te terminale, tam jakieś tam chyba Plato, były takie systemy, no był ten Tennis for Two jakieś na oscyloskopach i tak dalej. Oczywiście, że to jakbyśmy pamiętali, to już byśmy w ogóle pamiętali całą od zarania dziejów elektryczną rozgrywkę, czy w ogóle gry wideo, ale właściwie my przeżyliśmy tą rewolucję od samego początku, tą domową, kiedy gry miały tych kilka kropek, tych kilka pikseli, do grafiki, która jest ultra realistyczna. Po prostu to jest niesamowite, bo jak na poprzednim odcinku rozmawiałem o tym, jak się ta sztuczna inteligencja rozwija, to sobie mówię, że okej, no teraz widzimy pewne rzeczy, które można zrobić, czyli nie wiem, wygenerować ultra realistyczne zdjęcie, stworzyć nawet jakąś animację, jakiś ruch, nie? Mhm. Ale to jest początek. I ja mówię, że odnieśmy to do tego Ponga, a teraz przeskoczmy od tego Ponga do naszych czasów, kiedy gramy, nie wiem, w takie gry jak Star Wars Jedi Survivor, która po prostu wygląda fenomenalnie. No to jest taki... I tam jest i film, i akcja, i to wygląda też przecudownie. Jak przyjdziemy od tego momentu, powiedzmy za te, no niech będzie, że 30-40 lat, to czy to sztuczna inteligencja, czy też możliwości komputera będą takie, że faktycznie wejdziemy w ten świat, wiesz, wirtualny, który będzie, nie, proceduralnie generowany, będziemy mogli sobie po prostu tworzyć światy w locie, być może ten system będzie nawet dopasowywał, żeby ten eskapizm był jak najbardziej skrojony pod nas, no po prostu, wiesz, no, nasza wyobraźnia teraz jest w jakimś stopniu ograniczona, no bo nie wiemy, co będzie za lata. Ja uwielbiam czytać klasykę science fiction, wiesz, ten golden age, kiedy sobie wyobrażano, że i będzie podbój kosmosu, i będą bazy na Księżycu i tak dalej. To się zmieniło, poszliśmy w zupełnie innym kierunku. Ale jeśli chodzi o pewne takie technologiczne rzeczy, no to jesteśmy dużo bardziej zaawansowani, niż naszym tym fantastom się śniło. Więc my teraz możemy ekscytować się, jak ta sztuczna inteligencja działa, troszkę jest wykorzystana, ale to, co ona przyniesie za tych kilkanaście lat, no to będzie kosmos, nie? To jest niesamowite.
No tak, no faktycznie w przeciągu naszego żywota, zaczęło się to oczywiście trochę wcześniej, ale trwa cały czas, tak jak zauważyłeś, większość tego okresu możemy w jakiś sposób doświadczać tej rewolucji technologicznej, czy też tego rozwoju technologicznego i rzeczywiście w pewnym momencie cały ten rozwój znacząco przyspieszył. Jeżeli chodzi o rozrywkę, to nie wiem, czy on teraz nie spowolnił, wiesz, chociażby patrząc na rozwój gier, no bo rzeczywiście współczesne tytuły, takie jak wymieniony przez ciebie Jedi, czy jakiś Cyberpunk 2077 i inne współczesne duże tytuły AAA, oczywiście wyglądają obłędnie, bardzo często są ogromnymi miastami, w których mamy nie tylko... Przepraszam, ogromnymi grami, w których mamy nie tylko całe miasta, ale i planety, i światy, i jakieś proceduralnie tworzone uniwersa rodem z Minecrafta, więc rzeczywiście to jest imponujące, ale z drugiej strony, jak spojrzysz na to, jak rozwijały się gry w latach 80. i 90., jak znaczący progres był wtedy, to jak patrzy się na gry dzisiaj, ja bym nie powiedział, że to aż tak... idzie do przodu, jak szło kiedyś, natomiast technologicznie w ogóle cały świat, od początku social mediów przez rzeczywistość wirtualną, aż w końcu teraz do rozwoju AI, to wszystko, co się wokół nas dzieje, rzeczywiście jest naprawdę niesamowite i faktycznie przez kolejne 20, 30 i 40 lat może to rozwinąć skrzydła do tak niesamowitych rzeczywiście rozmiarów, że tak jak powiedziałeś, tym wszystkim fantastom, którzy pisali science fiction w latach 50. ubiegłego wieku, to się nawet nie śniło,
tak,
co teraz jest możliwe.
W drugą stronę po prostu szli. Właśnie coś, co mi jaka... Dlatego ja jestem wielkim fanem tego, co robi SpaceX, czyli próbuje skomercjalizować coś, co wszyscy inni... Znaczy nie też, że próbuje skomercjalizować, tylko po prostu NASA w pewnym momencie po prostu doszło do wniosku, że rzeczy są za drogie i skoro nie przynoszą pieniędzy, oni nie będą tego robić I tak naprawdę oddali całe to poletko SpaceXowi, a SpaceX no, powiedzmy cały czas to rozwija, jak już widzisz na przykład nie, te elementy tych rakiet, które lądują na tych platformach, to wygląda jak film science fiction, jak jakaś inwazja obcych, no nie? I człowiek się ekscytuje takimi rzeczami, ale po prostu no, ja bym chciał, żeby był ten podbój kosmosu, ja bym chciał, żeby była jakaś taka nadzieja dla ludzkości w tych gwiazdach, nie? Bo mam wrażenie, że tak jak no faktycznie, powiedzmy, gry też dochodzą do jakiegoś takiego momentu i coraz ten sufit jest coraz bliżej, ale dojście do tego sufitu to gdzieś się zwalnia. Ja boję się, że jednak ta planeta, no nie, że my to zostanie pytanie. Znaczy, my nie, ale powiedzmy, kolejne pokolenia
no właśnie, bo
nie dojdą do tego, żeby uwolnić się, nie?
My nie doświadczymy na pewno podboju kosmosu. Nie ma na to szans. Wydaje mi się, że jeszcze co najmniej 50 lat musi minąć, jeśli nie więcej, żeby w ogóle jakiekolwiek pierwsze kroki w tym kierunku poczyniono, zwłaszcza, że zobacz, że niestety, ale dożyliśmy czasów, kiedy znowu robi się źle i kiedy robi się trudno na całym świecie. Na całym świecie jest coraz gorzej. Nadchodzi kolejny kryzys. Są realne problemy codzienne, które trzeba rozwiązywać nie tylko lokalnie, ale i globalnie. I jakby świat nie myśli teraz o kolonizacji Marsa, prawda? Tylko ma nieco bardziej istotne problemy tu na miejscu, na Ziemi. Chociażby brak dostępności do wody pitnej w bardzo wielu rejonach świata i tak dalej, nie? Więc no niestety nam nie będzie dane doświadczyć za naszego żywota żadnej kolonizacji kosmosu. Natomiast jeżeli chodzi o to, o czym ty powiedziałeś pod koniec swojej wypowiedzi, czyli o fakt, że być może Ziemianie w ogóle nigdy nie opuszczą Ziemi, no to ciężko mi powiedzieć, wiesz. To znaczy pytanie brzmi, czy Ziemia się skończy, zanim technologia się rozwinie tak bardzo, że w końcu ludzie polecą w kosmos, czy nie? Wiesz, o co chodzi.
No, jak sobie tak spojrzysz na... Jak w filmach science fiction masz jakieś potężne statki, już nie mówię o Gwiezdnych Wojnach, nie? Bo te Star Destroyery czy Gwiazda Śmierci potrzebuje tyle zasobów, tyle stali i tak dalej, że nie wiem, czy jakby wszystkie fabryki stali, nie wiem, się zjednoczyły, czy one byłyby w stanie wyprodukować tyle materiału potrzebnego, żeby zbudować taki twór, a jeszcze gdzieś na planie, więc musielibyśmy to... Weźmy jak w serii Expanse, no nie liczyć na to, że na pasach asteroida można gdzieś kopać takie rzeczy, które później można wykorzystać do produkcji statków i całych tych kolonii pozaziemskich. No ale to jest, wiesz, też myślę, że to, że zobacz, no teraz to już ile będzie? 55 lat temu? Nie, no tak pi razy drzwi, nie? Dokonaliśmy niemożliwego, tak, wylądowaliśmy na Księżycu. I teraz lata później nie możemy powtórzyć tego sukcesu. Gdzieś tak tam się te, najczęściej może Chińczycy wylądowali i to jest tak jak w tym serialu Space Force, nie? Oni już tam są na tyle zaawansowani, że jak tylko znowu się uda, nie wiem, czy Amerykanom, czy jakiejś innej nacji tam wylądować, to oni po prostu już będą mieli swoich Starship Troopers czekających na tych przybyszów, na tych innych kolonizatorów z Ziemi. Ale to po prostu, wiesz, jesteśmy strasznie, no nie możemy osiągnąć tego sukcesu. No teraz, nie wiem, parę dni temu, tydzień temu była ta prywatna, też związana ze SpaceX, ekspedycja, że się tak wyrażę, mieli wysłać coś w rodzaju łazika, no i ten łazik niby wylądował, czy tam, nie wiem, lądownik, ale się przewrócił. No to no i tyle, no i nawet nie ma żadnych zdjęć z tego wszystkiego. No po prostu koniec,
A pamiętaj, że przecież komputer, czy też procesor, który obsługiwał pierwsze lądowanie na Księżycu, był jakby w stosunku na przykład do tych procesorów, które w tej chwili obsługują nasze telefony komórkowe, to był wręcz prymitywny. To był tak słaby.
Klepsydra i korba. No.
Tak, który wiesz, który dzisiaj nie byłby w stanie obsłużyć kalkulatora w telefonie. I to też jest niesamowite, a wtedy taki procek był w stanie wysłać ludzi na Księżyc. No i trochę jest prawdy w tym, znaczy trochę, no jest dużo prawdy w tym, co mówisz, że właśnie tak to wygląda, że wtedy się dało, a dzisiaj jest coraz trudniej w tym temacie.
Tak. Oglądasz serial For All Mankind?
Wiesz co, obejrzałem dawno temu pierwszy sezon, bardzo mi się podobał, ale niestety nie miałem okazji jeszcze do tej pory wrócić do niego, żeby obejrzeć kolejne sezony. Pierwszy był świetny. A czemu pytasz?
Tak. Nie, bo to jest właśnie taka wizja, bo jak obejrzysz kolejne sezony, to zobaczysz, że tam akcja przesuwa się po każdym zakończonym sezonie o 10 lat, czy tam mniej więcej, tak cirka. I w ten przyspieszony sposób, bo teraz był czwarty sezon, czyli oni od tego, jak zmieniła się trochę sytuacja, wiesz, bo oni tam jeden mały myk, no nie? Że jednak to Rosjanie byli pierwsi na Księżycu, to zaczął się ten wyścig kosmiczny i później w kolejnych sezonach tam jest właśnie wyścig na bazę na Księżycu, później jest lot na Marsa, później jest baza na Marsie. Wiesz, to wszystko jest tak podzielone tymi dekadami, więc jest pewien przeskok i zawsze jest też coś w rodzaju takiego wprowadzenia przed każdym sezonem, gdzie te 10 lat masz tak skondensowane i masz taką pigułkę historii tego wszystkiego. I to jest fantastyczny serial, bo on pokazuje, co by było, gdyby faktycznie coś takiego się wydarzało, że ci fantaści mieli rację i my podbiliśmy ten kosmos i tak. My byśmy dzisiaj może nagrywali...
Ale w taki realistyczny sposób on to pokazuje, prawda? Taki, w którym ty nie musisz zawieszać niewiary, tylko jesteś w stanie uwierzyć w to, że tak jak oni to pokazują w tym serialu, oczywiście. Tak rzeczywiście mogłoby być.
Dokładnie. Że pewne rzeczy, technologie oczywiście rozwinęły się szybciej, ale to też miało związek z tym, że był nadal ten wyścig. Wiesz, nadal była ta zimna wojna. Nadal te mocarstwa nie walczyły ze sobą, powiedzmy tak zakulisowo, że tak się wyrażę. I być może gdyby to się tak potoczyło, to ja bym nagrywał to z bazy na Księżycu, to byś na przykład, nie wiem, teraz był na Marsie, gdzieś tam się opało pod kopułą. Dla mnie to jest takie przyjemne myśleć, że okej, ja wiem, że i tak bym nie poleciał teraz na ten, bo to jest taka fanaberia Bezosów i Musków i innych takich, Masków. Oni mogą sobie lecieć w kosmos, jak będą chcieli. Bransonów, tak? Charles Branson, jak się nazywa, ten od Virgin Media. Czy Virgin.
Nigdy nie pamiętam, jak on się nazywa.
No, ale też miał ten taki pomysł na to. I prawdopodobnie, wiesz, no trudno, nie? To nazywam je, ale lubię...
Ale wiesz co, to jest moje marzenie, jeżeli akurat mówisz o tym, to powiem ci szczerze, to jest moje chyba największe marzenie, które mam gdzieś tam z tyłu głowy, które oczywiście się nie spełni i to też jest coś,
może na 50 urodziny, wiesz, loty kosmiczne staną się bardzo popularne i wtedy, tak. Wiesz, jakiś też przyjaciel, no nie mówi, słuchaj, Grzegorzu, masz tutaj bilet w jedną stronę na Marsa.
Tak, może nie w jedną stronę, bo za 10 lat raczej kolonii tam nie będzie, to może nie przyjaciel, tylko jakiś wróg mnie wyśle na Marsa, wiesz, na 50 urodziny, ale...
Z jakiegoś, wiesz, podcastu innego, wrogiego, konkurencyjnego.
Tak, konkurencja. W każdym razie chciałem powiedzieć, że jakby to jest takie marzenie moje, nawet faktycznie... No, pewnie niemożliwe, ale to już nawet nie chciałbym lecieć na Marsa, czy gdzieś tam głęboko w kosmos, wiesz, ale polecieć nawet na taki lot na orbitę, żeby móc z tej orbity spojrzeć na Ziemię i spojrzeć potem w drugą stronę, w kierunku Księżyca i dalej, żeby uświadomić sobie, jak ogromne to wszystko jest, jak bardzo nieznacząca jest ta Ziemia, jak bardzo nieznacząca jest ta ludzkość w całym wymiarze tego ogromnego kosmosu, o którym oczywiście my się uczymy już od podstawówki, oglądamy różne zdjęcia, oglądamy filmy dokumentalne, czytamy, teraz mamy już taką technologię, że coraz lepszej jakości zdjęcia w ogóle możemy oglądać, prawda, chociażby tam... Ostatnio, nie chcę skłamać, ja nie wiem, czy to było zdjęcie z Andromedy ostatnio, które się pojawiło gdzieś tam publicznie w bardzo wysokiej jakości, które uświadomiło też wszystkim, że tam w ogóle ten Układ Słoneczny to jest tak naprawdę taki puściutki trochę i tam niewiele się dzieje, a wszędzie dookoła jest tyle planet, tyle różnych zjawisk i tyle przestrzeni, że my tak naprawdę nic nie wiemy o Wszechświecie, nie mamy zielonego pojęcia o niczym i wiesz, a ja bym chciał tylko po prostu na tej orbicie znaleźć się na te 15-25 minut i spojrzeć na Ziemię, to już też musi być, wiesz...
Mieć ten dowód, że Ziemia jednak nie jest płaska i że to już to nie jest jakiś wycięty z kartonu.
Tak.
No bo ostatnio, gdzieś usłyszałem, no bo przecież czy to nie jest podejrzane, że to może to jest jednak jakiś statek kosmiczny, ten księżyc, bo on jest zawsze zwrócony do nas, nie? Tą jedną powierzchnią, nie? Nie,
a to, no, to nie jest prawda, nie? Wiesz o tym, że to nie jest prawda.
Tak?
Księżyc nie jest zawsze zwrócony do nas. Ja oglądałem taki cały w ogóle też materiał o tym na YouTubie, wystarczy w to wpisać i zobaczysz sobie, na czym polega też ciemna strona księżyca, to tam jest, to jest wytłumaczone, że ten, znaczy inaczej, ten księżyc się obraca, ale on się jakoś tak obraca w takim tempie, jak obracamy się my na Ziemi,
tak.
przez co właśnie ciężko jest zauważyć tą drugą, wiesz, nie chcę teraz kłamać, przepraszam, to też było kilka lat temu, oglądałem nawet z moim dziadkiem, który jest takim człowiekiem, który jest bardzo właśnie ciekawy różnych nowinek i mimo tego, że właśnie w tym roku skończył 9 dych równo.
O, gratulacje.
Tak, gratulujemy, facet jest, wiesz, niesamowity, ma web do dzisiaj super sprawny. No i właśnie ja lubię z nim takie rozkminy robić i oglądać różne rzeczy, też czytać, żeby potem dyskutować. Pamiętam, że z nim oglądałem właśnie kilka lat temu materiał o tej ciemnej stronie księżyca. Musiałem sobie teraz przypomnieć, ale to nie jest tak, że on zawsze jest w jedną stronę tylko, nie?
Czyli jakbyś na przykład, nie wiem, to sobie myślałem, że może być jak w tej zabawie dla dzieci, co wiesz, liczysz i się odwracasz i wtedy nie można się ruszać, wiesz? Ale jak ktoś się znowu... Albo jak na przykład, nie wiem, w Toy Story było tak, że jak nie patrzysz na zabawki, to one się ruszają, one się bawią ze sobą. Więc to jest, może tak jest z księżycem. Ale
może
nie
być.
Wiem, czy widziałeś... Ja jestem wielkim fanem Ronalda Emmericha, bo ja uwielbiam filmy katastroficzne i też uwielbiam to, jak on je przedstawia, bo można się tam zawsze czepiać aspektów fabularnych i innych takich elementów, ale to, jak on pokazuje eksplozje, zniszczenie i tak dalej, jest fajne. Ja niedawno stworzył taki film, Moonfall, nie wiem, czy widziałeś.
Widziałem Moonfall. Pamiętam, że był naprawdę miażdżony przez krytyków, a ja ci powiem szczerze, że obejrzałem go i całkiem okej się bawiłem.
Patrick Wilson świetny, ja go bardzo lubię.
No, a to jest dobry aktor.
Tak. I
nie wiem, czy wiesz, że ma żonę Polkę w ogóle, też aktorka.
Tak, Dagmara Dominczyk?
Chyba tak.
Tak, bardzo aktywna na Twitterze. Znaczy ostatnio była, może już się przeniosła na jakieś te alternatywy, na Freddy, Blue Sky i na tak dalej. Takie, ale zawsze tam... No i oczywiście świetna aktorka, bo znamy ją jako Karolinę Sukcesji, na przykład, taki popularny serial, nie wiem, czy słyszałeś, o degeneratach, właśnie takich tych bilionerach.
Znam serial, kojarzę go bardzo dobrze, ale jeszcze nie miałem okazji go obejrzeć.
Tak, tak, no. Może na 41. urodziny Brian Cox do ciebie zadzwoni, też taki będzie.
Może myślę. Będzie chciał ze mną porozmawiać, tak.
Świetny aktor, uwielbiam go. W ogóle ma taki głos, że... On robił wprowadzenie, nie wiem, czy... Bo ty jesteś wielkim fanem Tekkena 8, ja wiem, uwielbiasz tą grę.
Tak, tak, uwielbiam w ogóle japońskiznę. Nie,
tak, i oglądałeś może na pewno ten takie tak. Wprowadzenie właśnie Briana Coxa do tej historii i muszę przyznać, że jak się nie interesowałem tym lorem zupełnie, bo dla mnie to zawsze były piękne kombosy w 3D, których powiedzmy inne gry w tamtym okresie nie dostarczały, bo jednak były bardziej 2D. No to tutaj się wciągnęłem tą historię, mówię, no tak, no nie, to wszystko ma sens, nie? Znaczy sens jak na jakąś taką absurdalną historię, ale jak on to opowiada, to słuchasz i się wciągasz, no nie? To, tak. jest piękne, no.
Piękny,
ale ten Moonfall jest świetny, bo tam jest, to nie, znaczy to chyba nie jest... Czy to jest zdradzenie? To nie, może nie będę zdradzał. O co chodzi
może
z tym
nie,
księżycem?
Może, tak. Może nie, bo faktycznie nie każdy widział. To jest film z 2020 roku, 2022 roku, przepraszam, więc, więc całkiem świeży tytuł. No, no i faktycznie
trzeba
on...
Trzeba uważać
on,
na spoiler.
On ma na Filmwebie ocenę 4,7 na 10, więc dużo ludzi będzie patrzeć na ten film i mówić, no nie, no 4,7 to szkoda mi czasu. Według krytyków jest 12 ocen na Filmwebie, nie żeby filmem był jakimś tutaj, wiesz...
Dla mnie Filmweb to jest po prostu zagadka, że kiedyś... Bo ja pamiętam początki filmowe, ale to takie początki, nie wiem, film może mieć za 20 lat, nie wiem, on może jeszcze być z lat 90. ten portal. Ale teraz po prostu wchodzę jak się przez przypadek, wiesz, bo wpiszę jakiś tytuł filmu i tak dalej i przez przypadek kliknę na Filmweba, to zawsze sobie pluję w brodę, że to zrobiłem dlatego, że zawsze się gdzieś odbiję od jakichś takich wielkoformatowych ekran, reklam, nie? Muszę przeklikać to. No ale okej, no nie? Muszę na czymś zarabiać, no, ale później to jest tak jakoś dziwnie sformatowane. Te informacje nie są tak skondensowane, że, no, nie wiem, jest ten wzór, nie, zwany IMDb, z którego można czerpać, jeśli chodzi o jak te informacje powinny być przedstawione, to wszystko. I tutaj widać, że być może by chcieli, ale mają też swoje te priorytety i jakoś tak zawsze to wycinają. Chociaż wiem, że jest duża społeczność ludzi, którzy wchodzą na filmy, a tam oceniają, recenzują i...
Ja dawno temu przestałem tam robić recenzje, wiesz, nie tyle recenzje, co oceniać filmy, bo recenzji nigdy tam nie robiłem. Przestałem oceniać tam filmy, dlatego że stwierdziłem, że to jest bez sensu. Mi się z tego robi takie OCD trochę, wiesz, czy też FOMO, Fear of Missing Out, że ja czegoś nie obejrzę, nie ocenię tego filmu, albo zapomnę i potem na przykład zdarzało mi się, że pół roku później mówię, kurczę, przecież ja ten film widziałem, a nie wystawiłem mu oceny, ale teraz to ja już nie pamiętam, jaką ocenę wystawiłem, czy powinienem obejrzeć ten film jeszcze raz, żeby sobie przypomnieć i w końcu stwierdziłem, a fuck it. W ogóle już nie wystawiam żadnych ocen nigdzie, bo to nie ma żadnego sensu. Przede wszystkim te oceny nic nie znaczą. One są tylko jakąś pamiątką dla mnie. Nikt na to w ogóle nie zwróci uwagi, wiesz o co chodzi. A dla mnie to się robi jakiś taki przykry obowiązek, gdzie ja za każdym razem, jeżeli coś obejrzę, to muszę tam wejść, zostawić ocenę, wiesz. I cieszę się, że to zrobiłem, oczywiście z takich powodów, ale parę lat później, wiesz, teraz, w tym momencie, moim zdaniem FilmWeb jest niestety troszkę rakowiskiem. Jeżeli wejdziesz w komentarze ludzi tam na FilmWebie i dyskusje tych ludzi pod filmami, pod recenzjami, pod newsami, to tam jest straszne bagno, wiesz?
Tak.
Ja nie mówię o jakości recenzji, czy o jakości artykułów samych w sobie, ale to, jak mało jest tam moderacji, jeżeli chodzi o to, co ludzie tam wypisują, to jest po prostu jakiś dramat i ja tam nawet już nie zaglądam, nie? A mówiłem o tym, że FilmWeb nie jest jakimś międzynarodowym wyznacznikiem, ale chciałem wspomnieć, że według 12 ocen krytyków na FilmWebie Moonfall ma 3,4, czyli jeszcze mniej niż dostał od samych widzów, ale to naprawdę nie powinno być takie zniechęcające, bo okej, to nie jest film wybitny, prawda? Ale to też nie jest taki zły film, jak wszyscy mówią.
Tak.
Zgadzasz się ze mną, prawda?
Znaczy zgadzam się, bo ja po prostu też muszę przyznać, że jestem znany z tego, znaczy jestem znany w małym kręgu osób, ale te, które powiedzmy kiedyś słuchały Fantazmienia, to wiedzą, że zdarzyło mi się nieraz obejrzeć produkcje bollywoodzkie. Tylko problem jest taki, że Bollywood produkuje naprawdę bardzo dużo filmów. Oni, no, tam jeszcze ten rynek jest taki, że on jest podzielony na regiony i tak dalej. Ale jest coś takiego, że są pewne wytwórnie, które tworzą takie filmy też na zachód, nie? Ale nie mówię, że Bollywood na zachód to jest jakiś inny, tylko chodzi o to, że te filmy mają dużo większe budżety, dużo większe walory produkcyjne i możesz te filmy oglądać bez takiego, że oglądasz film klasy D, gumowe potwory i tak dalej, tylko oglądasz coś, co jest zrobione na niesamowitym poziomie, ale nadal ma ten vibe tego hinduskiego filmu, tego bollywoodzkiego, czyli co? Musi być jakaś romantyczna piosenka, mężczyźni płaczący to nie jest jakiś taki, wiesz, dziwna rzecz, ale są te tańce niesamowite, synchroniczne na aranżacje na nie wiem, 30, 40, 100 osób albo i więcej. No są takie historie, gdzie ci bohaterowie filmów akcji, tak jakby tam się czas zatrzymał i nadal masz lata 80, czyli jak eksplozja to w złym tempie, czy jak odchodzisz to tyłem do wybuchu, no nie? I tak dalej, i tak dalej. I to jest niesamowite, bo oglądasz film, który oni zrobili, wiesz, taki film sensacyjny, film akcji, na poważnie, ale oglądasz i po prostu masz taki uśmiech, nie wiem jak to powiedzieć, tak, że możecie, bo to nie chodzi o to, żeby wiesz, do rozpuchu się śmiać to, oglądając, to nie jest Cuts Vegas, no nie? Taka komedia, tylko po prostu oglądasz film i masz jakąś taką przyjemność z tego, że gdzieś jeszcze są na świecie filmy, które są robione trochę w tym starym stylu, no nie, jeśli chodzi o podejście do bohaterów, o tego, wiesz, tej męskości, nie, czy nawet nie, bo też kobiety są bardzo silne, piękne i w tych filmach bardzo często, bo jak już masz zainwestowane grube pieniądze w jakiś taki właśnie film bollywoodzki, który ma iść na zachód, to nierzadko jest tak, że obsada składa się przynajmniej z kilku, z trzech, czterech, pięciu tych takich topowych aktorów, nie? Bo jest Shah Rukh Khan, jest Salman Khan, jest Amir Khan chyba zdaje się, wiesz, no jest mnóstwo takich aktorów, no niektórych tam mogę wymienić, ale jest dużo też aktorek, które osiągnęły sukces jakiś mały, duży na zachodzie, no nie? Bo jest ale teraz widzisz, tak miałem pamiętać, ale teraz mam dziurę, bo nie mogę sobie przypomnieć, ale ona grała w takim Quantico, takim serialu, ona jest znana.
Damian, powiem ci tak, nie spodziewałem się absolutnie dyskusji o Bollywood na dzisiejszym nagraniu, w związku z czym ja ci nie powiem, ani nie pomogę,
podpowiesz mi, tak.
Absolutnie się nie znam na tym.
Nie, ale to tak tylko chciałem tak wspomnieć, ale wracając do w ogóle, no, do filmów, do tego science fiction, to wiesz, w grach jest ten taki absolutny eskapizm, bo w grach właśnie, ja też w takim Elite Dangerous, ja mogę się poczuć jak ta osoba, która ma taką wolność w podboju kosmosu, nie? I I to, że oni tam w jakimś stopniu, oczywiście proceduralnie częściowo, no nie, bo są pewne układy, które znamy, wzorowane powiedzmy w cudzysłowie jeden do jednego, ale no resztę, no nie, do centrum galaktyki, no to musieli w jakiś taki proceduralny sposób wymyślić, ale w Elite Dangerous możesz to zrobić, możesz sobie zrobić podróż życia, która może trwać w rzeczywistym czasie, wiesz, tygodniami, właśnie do tego Sagittarius A, nie, do tego centrum galaktyki, to jest piękne. W ogóle za to chyba właśnie też bardzo lubię gry, nie? Dlatego jak czasami, wiesz, mimo że mamy tak wiele pasji i próbujemy, powiedzmy tak powiedzieć, która pasja jest najważniejsza, to, to mimo że nie lubię takich zestawień, to myślę, że jednak te gry dają mi najwięcej, bo one oddziałują na wszystkie zmysły. Tam nawet jak w grze, nawet jak masz problemy z koncentracją, no nie, to jak ci wciągnie gra, no to ona ci wciąga wszystkimi zmysłami. Słuch, wzrok, no nie, no poza zapachem, chociaż niedawno widziałem, że Jeff Gertzman testował takie urządzenie, nie wiem, czy widziałeś, zapomniałem jak się nazywa, ale to było tak, że miałeś swego rodzaju plastikowy cylinder, w którym były swego rodzaju puszki, nie, to mogło być 6 puszek różnie oznaczonych i to nasłuchując twojej gry odpalało, wiesz, te zapaszki. I no niestety nie robiło tego zbyt dobrze i wiem, że to nie jest jakby pierwsza próba, powiedzmy, wprowadzenia zapachów do gier wideo, ale powiedzmy, jakby ktoś chciał, powiedzmy, i
jaka to była gra?
Nie, to gra, znaczy grę to może wziąć w jakąkolwiek, bo i on grał w Call of Duty i w Force, bo to chodziło o to, że jak przykład, nie wiem, to urządzenie słyszało, że jest jakiś pisk opon, albo jest jakiś, wiesz, albo są strzały z karabinu, to powinno to emulować czy symulować te zapachy, nie wiem, ale niestety nie do końca to się sprawdzało, no bo te zapachy z tego, co Gerson powiedział, no to były takie średnie i ciężko w ogóle nawet było powiedzieć, że w jakikolwiek sposób one odpowiadają temu, co miałem, wiesz, no, że na przykład, że to nie jest zapach spalonych opon, albo to nie jest zapach, tak powiedzmy prochu, no nie, czujesz, kiedy strzelasz tam z jakiegoś karabinu i tak dalej. No i całe to doświadczenie się skończyło takim, że to jednak jest gie warte, no ale...
Pamiętam, że dawno, dawno temu gra Leisure Suit Larry, Love for Sale. U nas, nie pamiętam jaki był polski tytuł, ale pamiętam, że tam w polskiej wersji językowej między innymi występowała Katarzyna Figura. I ta gra, to była 7 część przygód Larego, pojawiła się również w edycji z zapachami. I tam było coś takiego, nie pamiętam, czy to się zdrapywało, czy się otwierało, jakiś woreczek czy coś, i tam po prostu były różne etapy i te etapy były oznaczone na tych zapachach, że teraz na przykład jesteś w kuchni na pokładzie tego statku rejsowego, na którym działa się część gry i w tej kuchni to musisz tam potrzeć zapach numer 7. Ja tego nigdy nie testowałem, ale pamiętam, że taka rzecz się pojawiła wtedy. I to też jakby przeszło bez echa w sumie i nikt nigdy więcej nie próbował takich wyczynów.
Znaczy pytanie, na ile te zapachy starczają, bo jest raz przecież grę, to tak trochę...
Ja podejrzewam, że to było na raz, tak. Wiesz.
Ale to byłoby fajne, wiesz, no bo ja sobie wyobrażam, że mogliby iść, wiesz, w takim kierunku, jak tam były te słynne świece Gwyneth Paltrow albo inne takie różne zapachy złapane w butelkę.
Tak.
I już byłby hardcore, no ale z drugiej strony, jeśli rynek pokazuje, że jest potrzeba, no, że jest zapotrzebowanie, nie wiem, że jest popyt, no to trzeba pomyśleć nad podażą, no nie, ale wygląda na to, że chyba mimo, że no nie wiem, tak mi się wydaje, że po prostu pewne rzeczy wystarczające, że są dobre, no nie, że nie potrzebujemy tak, nie wiem, uzupełniać tych doznań o takie rzeczy, a tak samo jak masz z ekranem komputera, no nie? Nadal jednak dominuje płaski ekran, że to 3D tak. W grach jakoś się nie przyjęło. Znowu hełm wirtualne, no to już jest też zupełnie takie inne troszeczkę doznanie, doświadczenie, więc nie ma tak, że siadasz, bo ja bym sobie wyobrażał właśnie tak, jak tylko byłaby to kwestia tego, jak te hełmy właśnie się przyjmują, kiedy tacy gracze jak Apple je wprowadzają. No bo Quest nadal jest Quest jest swoim urządzeniem, jak miałem to powiedzieć, że ono jest i konsolą, i jakimiś tam bajerami w jednym, a Vision Pro to miał być i komputer, jakiś ekran, no to tam jakieś dziwne rzeczy. Oczywiście okazało się, że to jest za drogie, nie spełnia tych oczekiwań, ale ja zastanawiam się, czy faktycznie ten spatial computing, czy coś takiego, nie? Że siedzisz sobie, okej, przy swoim biurku, ale te wszystkie rzeczy, co później widziałeś, że na przykład, nie wiem, ktoś miał symulator, taki zbudowany kokpit, nie? Bo jest fanem symulatorów lotu, czy właśnie wnętrze statku kosmicznego, nie wiem, jakiegoś Sokoła Millennium, ale siedzisz za sterami po prostu, nie, że musisz się poruszać, tam jakieś rzeczy robić, czyli wiesz, takie, w cudzysłowie, minigierki, escape roomy, tylko po prostu zakładasz hełm i jesteś w kokpicie na przykład czegoś, albo grasz na jakimś takim, nie wiem, stucalowym ekranie przy rozdzielczości właśnie minimum tej 4K, nie? No to, a nie masz tej przestrzeni, bo idziemy w takim kierunku, to taka dygresja, ale idziemy w kierunku takim, że jednak ta przestrzeń życiowa się zawęża, no nie? Bo coraz trudniej, wiesz, no już nikt nie buduje dużych domów, no chyba, że naprawdę bogaci ludzie i tak dalej. Nie chcę też powiedzieć, że idziemy w ogóle w kierunku japońskim, czyli takich małych mieszkań, takich minimalistycznych, ale z drugiej strony właśnie, kurczę, tak. Ja, jak gdyby na przykład ten Vision Pro nie kosztował 3,5 tysiąca dolarów i oczywiście był dostępny w Europie, ale powiedzmy 500, ale oferował te same rzeczy, no nie? Co się może zdarzyć, jeśli oni z tego nie zrezygnują, no to jest super sprawa, bo zakładam ten hełm i mogę sobie albo wygenerować ogromny telewizor przed sobą, albo właśnie, jeśli oni by z tym poszli, wygenerować sobie tą przestrzeń tego kokpitu, tego wnętrza samochodu, no takie rzeczy, które potęgują te doznania, bo jeszcze jesteśmy daleko od takiej wirtualnej rzeczywistości, która pozwala ci zapomnieć, że jesteś w wirtualnej rzeczywistości, no tak. Ale ja też chciałbym, żebyśmy do tego dążyli. Ja nie jestem early adopterem, i na przykład jak inni nie kupuję każdego hełmu, który się pojawia, nie? Ale chwała im za to, że oni to robią, no bo gdyby nie było właśnie takich ludzi, którzy
to robią,
to oni by zarzucili ten projekt.
To się nie rozwijało, oczywiście. Tak. Czy ci powiem tak, ja nie mam chyba potrzeby siedzieć cały czas w wirtualnej rzeczywistości. Nie wiem, czy telewizory większe niż te, które już mamy w swoich mieszkaniach, są nam potrzebne. Na pewno fajnie było, jak kiedyś dawno temu w jednych z pierwszych gogli VR, też czy były gogle przed Questem, ale to był chyba wtedy ten Vive, o ile dobrze pamiętam. Pamiętam, że kiedyś kumpel odpalił mi salę kinową w tych goglach i w tej sali kinowej można było sobie obejrzeć film. To oczywiście było bardzo przyjemne i fajne uczucie, ale z drugiej strony to nadal nie była prawdziwa sala kinowa.
Tak.
I tak naprawdę, jeżeli ja będę chciał obejrzeć film w kinie, to ja wolę iść do tego kina. Mam tę możliwość, że mieszkam w dużym mieście i mogę na piechotę pójść do kina i po prostu sobie film w kinie obejrzeć, wiesz, o co chodzi. Mhm. Fajnie brzmi ten kokpit samochodu rajdowego czy jakiegoś tam statku kosmicznego, ale z drugiej strony na przykład ostatnio podłączyłem sobie kierownicę, którą pożyczyłem od mojego kolegi i wiesz, i okazało się, że ta kierownica, do tego chciałem oczywiście nałożyć sobie Google, bo ja mam Questa 2 i chciałem sobie pograć wirtualnie z rzeczywistości z tą kierownicą, to się okazało, że tam jest z tym wszystkim tyle zachodu, to jest tak niewygodne, a ja w sumie nie gram tak często w te samochodówki, że po prostu bardzo szybko zrezygnowałem z grania na kierownicy, która po prostu zajmowała mi miejsce na biurku i wiesz, jeżeli chciałem pracować albo nawet maila sprawdzić na swoim komputerze osobistym, to miałem problem, bo ta kierownica zajmowała mi miejsce. A nie będę kupował teraz specjalnego stojaka pod kierownicę po to, żeby mieć ją tam zamontowaną, żeby raz na ruski rok pograć sobie w jakąś samochodówkę. No i w tym wypadku faktycznie to, o czym ty mówisz, to by było spoko rozwiązanie, ale moje pytanie brzmi, do czego ja cały czas dążę, czy tak naprawdę jest to nam potrzebne, żebyśmy dobrze bawili się z grami?
No właśnie to jest to, że to, co mamy, jest jakby good enough. Ja w ogóle jestem takim orędownikiem tego, żebyśmy przyhamowali ten rozwój technologiczny, żebyśmy na przykład wydłużyli generację konsol. Być może to jest fanaberia, ale ja to tak do 10 lat, że to była taka pełna dekada. Żeby, bo jak sobie pomyślisz, jak kiedyś te sprawy wyglądały, to tak, no były konsole, miały dużo krótszy cykl, ale też te pierwsze konsole, one miały bardzo długi ogon, nie? A teraz jest tak, że jednak ci entuzjaści, tacy jak my właściwie, no to jak się pojawia nowa konsola, to ja już nie mówię o tym, że jak jest wsteczna kompatybilność, no to okej, no nie? Bo moim zdaniem wsteczna kompatybilność robi ogromną robotę, nie? I dlatego ja mogę mieć właściwie schowaną PlayStation 4, bo wszystkie gry mi pójdą na PlayStation 5. To jest świetne. i nie muszę nawet, wiesz, ściągać z internetu niczego i tak dalej, tylko po prostu się instaluje z płyty. Zresztą chyba na Xboxie też, ale ja tam nie wiem, bo
tak,
tam zawsze jest
też... Tak, ja jestem też orędownikiem wstecznej kompatybilności na Xboxie. Od wielu lat ona już istnieje i dzięki temu ja właśnie też mogę nie tylko sięgnąć po tytuły starsze i bez konieczności używania starszych konsol, ale też jest wiele tytułów, chociażby z pierwszego tego Xboxa OG, czyli tego takiego pierwszego Xboxa, które wtedy, wiesz, chodziły w tak zwanych filmowych 24 klatkach albo i gorzej i na tych starych sprzętach są dzisiaj już praktycznie niegrywalne, a tymczasem na Xboxie w kompatybilności wstecznej otrzymały, wiesz, upscaling do 4K, czasami podbicie tekstur i tak dalej i przy tym wszystkim na przykład mają już 60 klatek. Ja tak na przykład ogrywałem jakiś czas temu The Mercenaries, które miałem na PlayStation 2 i jak podłączyłem sobie na PlayStation 2, znaczy jak podłączyłem sobie PlayStation 2 do telewizora, wiesz, wrzuciłem płytkę i zacząłem grać, to stwierdziłem, że to jest po prostu niewykonalne, żeby dzisiaj w to zagrać, nie tylko przez klatkarz, ale też przez to, jak ten pad jest już drewniany i jak te ruchy są drewniane tej postaci w grze, od czego się odzwyczailiśmy, bo jesteśmy przyzwyczajani z roku na rok do coraz większej płynności, do lepszych sprzętów, do bardziej responsywnych sprzętów, no i taki powrót do PS2 był szokujący. Tymczasem właśnie w wersji Xbox, w wersji wstecznej chyba za 40 zł, czy ileś tam dałem, kupiłem sobie to samo Mercenaries i okazało się, że mam 60 klatek, gra działa płynnie, wygląda bardzo ładnie i wszystko jest okej. Także ja tutaj totalnie przybijam ci piątkę, jeżeli chodzi o całą kompatybilność wsteczną.
Mhm. Ale w ogóle, bo ostatnio rozmawialiście o tej trylogii Tomb Raider. Mhm. Ja mówię Tomb Raider, bo myślę po polsku. I tam poruszaliście też kwestię chyba sterowania i tej kamery, z tego co pamiętam.
Tak.
I ja generalnie właśnie jest dużo gier, które człowiek chciałby wrócić do nich i jeśli nie ma remastera, który wprowadza nowoczesne sterowanie, to właściwie to jest też niewykonalne, bo człowiek jest w stanie wrócić do tego sterowania starego, nie? Ale jesteśmy tak odzwyczajeni. Na przykład, nie wiem, Vice City, które bardzo lubię, mam we wstecznej kompatybilności na... bo to chyba z PlayStation 2 na PlayStation 4 tak jakaś taka wersja była w tych PlayStation 2 Classic, czy jak to się nazywało. I to bardzo się ciężko grało. A ta taka mniej lubiana wersja, mniej kochana, bo ona niedawno się pojawiła w abonamencie Netflixa, czyli taka zremasterowana, to ona wprowadza to nowoczesne sterowanie i możesz grać komfortowo właściwie, tak jakbyś grał w dzisiejsze gry, ten stary tytuł i cieszyć się tym, co ta gra oferowała, czyli fantastyczną historię, fabułę, te postaci, ten klimat i już nie myśleć o tych rzeczach, które się tak fatalnie zestarzały, nie? Bo to jest jedno, no ale jeśli chodzi o tego Tomb Raidera, to w ogóle jestem bardzo ciekawy, że podjęto taką próbę zremasterowania tych trzech części, bo bardziej bym myślał, że ktoś zrobiłby, tak jak no to już wiele lat temu, nie, zrobiono Anniversary, czyli odnowiono Tomb Raidera, ale na takiej zasadzie, że właściwie to był remake, nie?
A tak, bo to był remake, taki kompletny remake.
No i szkoda, że nie zrobili kolejnych, powiedzmy, części remake'ów, no nie, bo naprawdę są świetne te rzeczy, na przykład, nie, chyba Tomb Raider chyba 4, ta w Wenecji, nie? Angel of Darkness? Nie, no teraz szczerze, że to się Angel of Darkness.
Wenecja to był na pewno Tomb Raider 2, tam była Wenecja, a w Angel of Darkness... Nie pamiętam, gdzie się działa gra. Wiesz, pamiętaj o tym, że każda część w sumie trochę skakała po różnych miejscach i nigdy nie działa się, prawie nigdy nie działa się w jednym miejscu. Dopiero później to się zmieniło, chociażby w tym Tomb Raider 2013.
No ale to...
Wiem, o co ci chodzi. Słuchaj, to jest proste. Jakby remake jest dużo bardziej czasochłonny i dużo droższy niż remaster. Tutaj w przypadku remastera pierwszych trzech części Tomb Raider jest też tak, że oni zaangażowali do pracy moderów, między innymi Polaka, który jest moderem, który bardzo dużo siedział w tej społeczności i który tam stworzył dużo dobrego przy okazji tych remasterów. I wiesz, to jest przy mniejszym nakładzie prac jesteś w stanie wypuścić coś takiego właśnie, czym jest ta kolekcja remasterów o przygodach Lary Croft. I to się oczywiście może podobać, bo ja na przykład uważam, że ten remaster wizualnie jest dla mnie wystarczający. On nie rzuca na kolana, on jest okej. Okay. Ale to mi wystarczało, natomiast faktycznie ten gameplay, tak jak już wspomniałeś, że mówiliśmy u nas na podcaście o tym, jest dla mnie dosyć archaiczny i to jest o tyle dziwne, że na przykład jestem w stanie wrócić do PC-towej wersji Nightmare Creatures dzisiaj bez żadnych modów i sobie w nią pograć i dobrze się z nią bawić, czy do Myth, The Fallen Lords, ale to jest akurat strategia typowo pecetowa, więc ta obsługa klawiaturą i myszką jest jednak bardzo zbliżona do tego, co mamy dzisiaj w grach, prawda? Chociaż oczywiście różnice są. A ten Tomb Raider jakoś tak mnie no, odrzucił. I wręcz w tej wersji zremasterowanej ze współczesnym sterowaniem pojawiły się problemy właśnie z pracą kamery, przez co cały ten system skoków, chwytania się murków, unikania pułapek zrobił się nie dość, że trudny i archaiczny, to jeszcze irytujący, bo ta kamera przeszkadzała zamiast pomagać. I ja się faktycznie odbiłem, a tymczasem spotkałem się już z komentarzami, że ludzie są zdziwieni, że ja się odbiłem. I że nie potrafią tego zrozumieć, chociaż jednocześnie piszą też o tym, że oczywiście współcześni gracze, którzy pierwszy raz sięgnęliby po ten remaster, wiesz o co chodzi, to raczej nie podołaliby by tej grze. Chociaż ja znam takich młodych ludzi, którzy kochają grać w stare gry, ogrywają je po raz pierwszy, często przechodzą i potem dyskutują o tym gdzieś tam w internecie, ale to jest oczywiście nisza, prawda? Większość tych współczesnych młodych ludzi, nie wiem, koło 20 roku życia, no to oni sięgną po tego starego Tomb Raidera nawet w wersji zremasterowanej, no i nie będą się z nim dobrze bawić. No i ja też się nie bawiłem z nim dobrze, a przecież doskonale wiesz, że ja uwielbiam wracać do starych gier i bardzo często do nich wracam.
Ale jak myślisz właśnie o Tomb Raiderze, przypominasz sobie pierwszy kontakt z Tomb Raiderem? Kiedy pierwszy raz? I czy to była już też pierwsza część Tomb Raidera, czy to było jakoś tak, że...
Tak. To była pierwsza część. Ja pamiętam, że mój ojciec chodził na rynek, gdzie niejaki Dimitr z Moskwy, który był kiedyś nauczycielem akademickim i wykładał matematykę, ale Rosja to jest stan umysłu. I jakoś tak to życie jego spowodowało, że niestety musiał zająć się piractwem i przemycaniem, wiesz, do Polski po prostu pirackich płyt. A wtedy wszyscy kupowali te pirackie płyty i nikt się nie zastanawiał nad tym, że to jest nielegalne, zwłaszcza, że oryginalne pudełkowe wydania gier były kosmicznie drogie.
No dzięki ojciec... temu, przepraszam ci, wiedzę słowo, dokonaliśmy tych żabich skoków, jeśli chodzi o technologię. Tak. Że nie musieliśmy tych tantiemów, tych pieniędzy wielkich płacić tym wielkim korporacjom za te wszystkie Windowsy, za te wszystkie te. Oczywiście teraz każdy ma legalnego Windowsa i kupuje legalne gry, bo to już
no tak.
Jest łatwe, nie? Ale wtedy dokonały się te wszystkie zmiany lawinowo właśnie dzięki temu, to nie? Dzięki tym przyjaciołom właśnie nie z zamiedzy, tylko...
Tak, ze wschodu.
Ze wschodu.
No ja to zawsze mówię po prostu ze wschodu. Tak. No i słuchaj, właśnie Dimitr przywoził muzykę na płytach CD, filmy na płytach DVD, no i gry na płytach CD. Chyba wtedy, to jeszcze w latach 90. nawet nie wiem, czy były wtedy filmy DVD, czy on je dopiero po latach 2000 przywoził. Chyba dopiero po 2000 jego oferta się wzbogaciła o te filmy DVD. Natomiast muzyka i gry to był standard, no i mój ojciec kupował u niego muzykę przede wszystkim, ale niektórzy jego kumple, którzy bardziej byli w komputerowi niż mój tata, który nigdy nie był jakoś specjalnie komputerowy, po prostu prosili go, że słuchaj, będziesz szedł tam na rynek do Dimitra, to weź mi kup to czy tamto. I mój ojciec nosił często te gry do domu, a ponieważ na rynek się chodziło w niedzielę i wtedy Dimitr tam wystawał w okolicach rynku z tą swoją taką torbą wypchaną po brzegi płytami, to zazwyczaj na kilka dni te płyty lądowały u nas w mieszkaniu, zanim trafiały do nabywców. No, do tych kolegów mojego ojca, bo mój ojciec nie pośredniczył, jak wiesz, nie brał z tego procenta, tylko robił to w ramach po prostu koleżeńskiej przysługi. No i któregoś razu, późnym wieczorem w niedzielę na biurko, przy którym stał komputer, to był chyba wtedy IBM 486 albo coś późniejszego, taki wiesz, który już miał CD-ROM i DOS, bo przecież z tego co pamiętam, to jeszcze to były czasy DOS-u. Czy ja teraz kłamię? Czy
nie, w DOS-ie, dobrze pamiętam.
W DOS-ie,
tak,
w DOS-ie już się używało CD-ROM-u? Używało się, prawda?
No tak.
No właśnie, czyli dobrze pamiętałem, że to był DOS jeszcze chyba. I oczywiście no
DOS, zanim jakby powiedzmy 95 Windows się pojawił, gdzie tam wiesz, nagle to był taki skok technologiczny, to jednak nadal twórcy woleli DOS-a, mimo że tam musieli wszystkie te sterowniki sami pisać i dbać o tę kompatybilność. Bo jednak to tam lepiej chodziło niż pod tych Windowsami.
No pierwszym. Właśnie, to było to, że te gry chodziły lepiej pod DOS-em i rzeczywiście była możliwość wyboru, tak jak mówisz, dokładnie tak jak mówisz. W każdym razie wtedy tego pewnego wieczora, pewnej niedzieli w latach 90. na biurko trafiły do mnie Tomb Raider i Dungeon Keeper. I obie te gry były, słuchajcie, to było tak, że wtedy jeszcze nawet tych plastikowych pudełek się nie dostawało, tylko dostawało się książeczkę, oczywiście wydrukowaną, elegancką, tył pudełka, no i płytę CD, często zawiniętą dosłownie w taką stronę moskiewskiej gazety, papierowej, czarno-białej gazety, gdzie tą płytę owijali, żeby się nie porysowała. No i trzeba było dopiero pójść do sklepu, kupić plastikowe pudełko i wsadzić ten tył, wsadzić miejsce, uchwyt na płytę, wsadzić płytę, a książeczkę zatknąć w te otwierane plastikowe drzwiczki od pudełka CD, które się samemu kupowało. I tak wtedy właśnie po raz pierwszy zapoznałem się nie tylko z Larą Croft, ale też z Dungeon Keeperem. I to był piękny wieczór z takimi dwoma grami, to możesz sobie wyobrazić, jakie to były...
Ale wiesz co, mnie tak, jak zacząłeś o tym mówić i o tym, że właśnie ze wschodu ta w ogóle... To nie zrozumie ktoś, kto wtedy tego nie przeżył, że byliśmy tak chłonnym rynkiem, że tak chcieliśmy tych gier i że nawet się opłacało, już nie mówię o tych zestawach, które były robione CD-ROM, które były wiesz, specjalnie przygotowane, tak profesjonalnie, tam jakieś miałeś menu odpalone, te gry były czasami okrojone z wideo, ale jak już była taka wersja, niektóra miała. Wiemy, ona potrafiła mieć dubbing polski, ale nagrywany przez właśnie naszych przyjaciół ze wschodu.
Oj tak, ja pamiętam pierwszego Hitmana z rosyjskim dubbingiem.
No. Wiesz, to tak, jest najlepsze.
Tak. To były kosmiczne w ogóle jakieś pirackie wydania, które miały 12-stronicowe książeczki, tak jak w oryginale, wiesz. Mhm. Właśnie jakiś dubbing zrobiony gdzieś tam przez chłopaków w piwnicy i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam, że w ogóle albo były takie kwiatki, jak na przykład beta Half-Life, która na rynku pojawiła się jako pełna wersja gry Half-Life i oferowała tylko pierwsze kilka etapów. I pamiętam, że wtedy wszyscy rzucili się na tego Half-Life'a, go kupili, pograli w to i stwierdzili, ale to jest króciutkie w ogóle, o co chodzi, a dopiero tam jakiś czas później, mhm. to kilka miesięcy później, pojawił się rzeczywiście faktyczny, prawdziwy Half-Life, a były to czasy, kiedy nie mieliśmy jeszcze stałego dostępu do internetu, ba, w ogóle nie mieliśmy dostępu do internetu, większość rzeczy wyczytało się gdzieś w magazynie.
To prawda, dlatego, że kiedyś... Wiesz, nie było DVD, były VHS, ale też nie były te oficjalne VHS-y. Ktoś jak miał z wypożyczalni tam oryginalny VHS, no to było cudo, ale był cały ten, to podziemie, czy nie podziemie, nadziemie, ryneczek, gdzie ktoś miał torbę taką sportową, a tam mnóstwo filmów właśnie z takimi amatorskimi, polskimi dubbingami, znaczy nie dubbingami, lektorami. I tam stąd się wzięli na przykład takie tuzy tego zawodu, jak na przykład Tomasz Knapik, nie? Którzy na potęgę tak po prostu to tłumaczenie. Ale to jest właśnie ten klimat, no nie? To jest coś, do czego, wiesz, człowiek wraca z rozrzewnieniem, bo to były takie czyste czasy, kiedy było dużo mniej, wiesz, tej treści. I każdy praktycznie, jak był jakiś popularny film ze Schwarzeneggerem, ze Stallonem i on gdzieś tam tą pocztą pantoflową, nawet z opóźnieniem powiedzmy, ale gdzieś w końcu trafił na ten ryneczek i on zaczął się rozmnażać, nie? Jak przez pączkowanie i trafiać do ludzi, to wszyscy później kojarzyli te filmy, wszyscy znali. Tego nie było aż tak dużo. Teraz jest tak, że właściwie obejrzysz jakiś film, dzisiaj jest na topie, jakiś super serial, jutro wszyscy o nim zapominają, ale przez tydzień, powiedzmy, to wszyscy żyli. No tak, no, sukcesja. No, sukcesja, jak był czwarty sezon, to wszyscy mówili, że to jest najwybitniejszy, genialny serial i tak dalej, i tak dalej. Jak była Gra o Tron, no wiadomo, że to tam z Grą o Tron to te powody są różne, że ludzie teraz nie wspominają tego serialu tak grzewnie, ale wiesz, no, jest po prostu teraz tak, że coś jest uwielbiane przez chwilę, do momentu, aż się tak. coś nowego pojawi. A my mamy rzeczy, które są kultowe z tamtych lat, do których wracamy, które pamiętamy i jak ja na przykład rzucę jakimś tytułem, to ty go doskonale znasz, bo czy wiesz, no, żeby nie szukać daleko, no niech będzie taki Predator ze Schwarzeneggerem, to każdy go oglądał kilkanaście razy i wtedy, i później, i teraz, i jest kolejne pokolenie i też odcina się na nowo kupony, no bo jednak Prey, no to jest nawiązanie do tego takiego klasycznego, tego pierwszego Predatora niemal. Dlatego jak czytałem książkę Bohaterowie ostatniej akcji, tam było też parę filmów, których w sumie dawno nie widziałem, to zrozumiałem taką ochotę, żeby jeszcze raz je zobaczyć. I sobie pomyślałem, że faktycznie, no, mimo że to były też akcyjniaki, dzisiaj byś powiedział, że prosto na wideo, nie? To i tak się je oglądało, jakby to były filmy najlepsze kinowe, no nie? Bo one nie trafiały do ciebie przez kino, tylko właśnie przez te VHS-y, ale się je znało, nie? I trochę mi ta klęska urodzaju trochę doskwiera, bo jak miałeś mniej rzeczy, to mogłeś na przykład częściej wracać do pewnych tytułów, nie? Mogłeś takiego Tomb Raidera zagrać kilka razy. Ja znowu pamiętam, jak Tomb Raidera pierwszy raz udało nam się dorwać I to było na takiej zasadzie, że gdzieś ktoś właśnie miał tą grę. Ja nawet nie wiedziałem, co to dokładnie jest. I mieliśmy tą wersję taką, jak to się mówi, chyba bez okrojoną, tak? Bez wideo. Dzięki temu można ją było zmieścić na 52 dyskietkach. No i wszystko pięknie, ale się okazało, że ta jedna dyskietka była albo wadliwa, albo coś się nie przegrało. I na drugi koniec gwiazda, wiesz, wracałem po tą dyskietkę.
No, słuchaj, no bo... ja do dziś pamiętam, jak szedłem do kumpla z klasy, żeby na dyskietkach zgrać od niego dosłownie kilka nagich zdjęć Jenny Jameson, która wtedy w ogóle, wiesz, była na topie, a myśmy jako młodzi ludzie dopiero odkrywali Jenny Jameson i w ogóle możliwości technologiczne, które pozwalały nam do takich zdjęć dojść. I wiesz, i z tymi dwoma czy trzema dyskietkami wróciłem do domu tylko po to, żeby zorientować się, że one się źle nagrały. I pamiętasz, jak kiedyś obrazy z dyskietki tak się sczytywały pasek po pasku, z góry na dół, nie? Albo z dołu na górę, w tej chwili już teraz nie pamiętam. I nagle się okazało, że to zdjęcie doczytywało się tylko do połowy. I wiesz, i dosłownie otwiera się to zdjęcie Jenny Jameson. Jest góra sufitu, jest jej fryzura, widzisz jej oczy, uśmiech, nos, szyję, ramiona i wiesz, że zaraz będą gołe piersi, ale nagle obraz się zatrzymuje, reszta obrazka jest czarna czy też brązowa, plik źle się wgrał na dyskietkę i teraz jutro po szkole dopiero pójdziesz do kumpla jeszcze raz, żeby zgrać te pliki ponownie, wiesz o co chodzi. No.
Ale ty już musiała ci chodzić wyobraźnia.
To były czasy.
Bo jest, nie wiem czy kiedyś widziałeś taki fenomen, że ja już zapomniałem jak to się nazywa, ale to jest na zasadzie takiego, że bierzesz zdjęcie powiedzmy ubranej pani albo może być pan, tak? I zakrywasz, i powiedzmy, że jest w kostiumie kąpielowym, ale kropkami, takimi kółeczkami zakrywasz te części ubioru, tak, że widzisz, powiedzmy, tą skórę, no nie, no widzisz postać, nie, z tyłu i tak dalej, ale powiedzmy, to robi taką robotę, że mózg przerabia ci to zdjęcie tak, że ty masz wrażenie, że oczywiście no nie widzisz części intymnych, ale wydaje ci się, że patrzysz na nagą osobę, nie? To jest taki... Więc ja tutaj może coś takiego było, no nie? Że wiesz, mogła tej ci wyobraźnia pomóc. Ja z tamtego okresu pamiętam, że była cała biblioteka fotomontaży, na przykład Gillian Anderson. I te głowy były doklejane z najlepszą precyzją. Czasami dłuższa szyja, czasami krótsza. Czasami po prostu nie zastanawiałeś się, dlaczego na tym zdjęciu to ciało takie jest, a tutaj takie po prostu za dzieciaka człowiek... wiesz, no nie było tak powszechnej na przykład pornografii, jak jest teraz, nie? I nie było takiej łatwości. I człowiek był zafascynowany postaciami z tych kilku seriali. Znowu, nie? Każdy znał z Archiwum X. Każdy znał Renegade, Lorenzo Lamas, czy jakieś inne takie seriale, bo one leciały w telewizji. Nie było...
I były powszechnie dostępne, nie? Tak. A nie było ich tak dużo.
Tak, i wszyscy po prostu, jak obejrzeli jakiś odcinek Archiwum X, na drugi dzień o tym rozmawiali, to żyło, to zostawało. A teraz właśnie mówię, no jest klęską rodzaju, bo to nie jest tak, że teraz są gorsze rzeczy, nie. Jakościowo to one są nawet
lepsze,
o kilkanaście, dziesiąt poziomów wyższe.
Tak, tak.
Ale
tylko
ty nie jesteś w stanie się
zatrzymać. Popkultury jest taka.
Tak.
Nadprodukcja popkultury jest taka, że my nie jesteśmy w stanie, słuchaj, ze wszystkim nadążyć. Ty mówisz też o powracaniu do pewnych rzeczy, na przykład oglądaniu Predatora kilkanaście razy, czy graniu w Tomb Raider kilka razy, ale ja ci powiem szczerze, że mi się wydaje osobiście, że to też jest trochę kwestia tego, że myśmy wtedy byli dziećmi, czy też później nastolatkami i mieliśmy więcej czasu na to, stary. Myśmy po prostu mogli więcej oglądać i więcej grać, bo wtedy też była nadprodukcja popkultury. Wychodziło bardzo dużo rzeczy, serialów, filmów, gier, książek, tylko może nie były one aż tak wysokiej jakości, jak teraz każdy serwis VOD może sobie wyprodukować, ale mimo wszystko tego było bardzo dużo, a myśmy na to wszystko mieli czas. Dzisiaj musisz walczyć o czas, żeby przeczytać książkę, pójść do kina, obejrzeć serial, czy zagrać w grę, prawda? Masz inne obowiązki, masz inne priorytety, a wtedy tego nie było i dlatego też mi się wydaje, że my pamiętamy, że wtedy tego było mniej, ale to dlatego, że myśmy po prostu mieli więcej czasu na to wszystko.
No właśnie, Grzegorzu, no a propos tej nadprodukcji popkultury i wracania do tych starych gier na nowo, to powiedz mi, co ostatnio grałeś i czy to jest właśnie takie jechanie na nostalgii, znaczy nie wiem, jechanie to jest takie brzydkie słowo, ale takie odwoływanie się do graczy, którzy pamiętają stare, dobre gry i chcieliby zagrać je dziś w nieco odświeżonej formie.
No widzisz, perfekcyjne pytanie. Ja pamiętam, że przed nagraniem wspominałeś o tym, że ja mam taką trochę łatkę już fana boomer shooterów, więc na pewno Nie zaskoczy cię, jeżeli powiem, że dwa tytuły, które obecnie ogrywam, to jest Boomer Shooter i Retro Shooter. Zacznijmy od tego drugiego, czyli remastera Star Wars Dark Forces, gry z roku 1995, czyli już prawie 30-letniego tytułu.
No właśnie,
oczywiście
właśnie.
Kojarzysz.
Tak, tak, tak. I powiem ci, że pierwsza wiadomość, jaką usłyszałem na temat tego, że będzie remaster, to mnie bardzo ucieszyła, bo mówię, wreszcie będziemy mieć jakby jedną z najlepszych gier gwiezdnowojennych w takiej formie zjadliwej, a później zobaczyłem, że to jest taki remaster, ale bardzo delikatny, że po prostu poprawiono rozdzielczość tych filmów przerwnikowych, ale no nie odświeżono ich za bardzo i też podobne miałem wrażenie co do grafiki samej gry, no, ale to też jest inaczej, kiedy już się gra i tego akurat nie zrobiłem, a co innego jak się ogląda jakieś takie filmy na YouTubie porównujące i one nie są już tak łaskawe.
To znaczy, ty mi powiedziałeś też przed nagraniem, że właśnie ten remaster Dark Forces wydaje ci się takim byle jakim remasterem, co mnie dosyć zaskoczyło, bo wszyscy włącznie z Digital Foundry ten remaster chwalili. Ja trochę go ograłem i porównałem go od razu z wersją Vanilla gry Dark Forces i od razu też gdzieś tam wspomniałem swoją przygodę z, nie wiem czy znasz taką modyfikację, kilka lat temu pojawiło się coś, co nazywa się Force Engine i to jest taki silnik, który przeniósł Dark Forces na współczesne pecety, poprawiając właśnie rozdzielczość, płynność gry, dodając parę ułatwień.
Chyba
i na tym
modele
silniku...
trójwymiarowe, nie? O czy mi się
nie,
wydaje?
Nie, 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 nie. Tam nie było modeli trójwymiarowych. To było trochę tak, wiesz, jak nasza nostalgia działa, nasza pamięć działa w ten sposób, że taki remaster, tak jak chociażby remaster Tomb Raider, wygląda dzisiaj dla nas tak, jak my pamiętamy, że on wyglądał w latach 90., chociaż wyglądał znacznie gorzej. No i właśnie ten Force Engine, jak go odpaliłem, to wyglądał dla mnie tak, jak mi się wydawało, że Dark Forces wyglądało w przeszłości. Tymczasem Dark Forces w wersji Vanilla, działający pod DOS-em, czy też DOS-boxem dzisiaj, to już jest naprawdę archaiczna gra. To jest gra, która pojawiła się po Doomie. Była jedną z pierwszych gier Doomo-podobnych, która jednak wnosiła dużo do gatunku. Tam były przede wszystkim wielopoziomowe lokacje, czyli mogliśmy wchodzić z piętra na piętro. Walka była często wertykalna, mogliśmy skakać, co było nowością w tego typu grach. Pamiętaj, że Doom tego nie miał. To była wtedy ogromna produkcja, dlatego że nie dość, że to było na licencji Star Wars, to miało to też jakby budżet odpowiedni, więc mieliśmy fabułę, która wplatała się wtedy w wydarzenia filmowe. Dziś już jest po przejęciu przez Disneya z marki Star Wars. Ta historia trafiła do legend, czyli według Disneya jest nieoficjalną wersją, alternatywną wersją wydarzeń. Dla mnie to jest ta jedna, jedyna wersja wydarzeń. Wprowadzono tam nową postać, Kyla Katarna, najemnika, który w późniejszych odsłonach miał stać się rycerzem Jedi. Mieliśmy przerwniki filmowe, o których już wspomniałeś, no i oczywiście licencjonowaną muzykę, licencjonowane dźwięki, wiesz, to był Doom, tylko że bardziej w dodatku w świecie Gwiezdnych Wojen. Ale dziś ta gra już jest naprawdę stara. Rozwiązania i sterowanie są archaiczne, w związku z czym pojawia się ten remaster. Pytanie brzmi, po co on się pojawia, skoro kilka lat temu wyszedł ten mod na silniku Force Engine i tak naprawdę możemy sobie oryginalną grę zmodować po to, żeby wygodnie grać w nią na współczesnych systemach. Ale teraz jakby są dwie rzeczy. Po pierwsze, wiesz, dużo ludzi nie potrafi bawić się w mody. Nie ma na to ochoty, nie wie jak to zrobić, chociaż to nie jest jakoś bardzo czasochłonne, to jednak trzeba poszukać, poczytać i to przygotować samemu ręcznie. To jest jakby jedna rzecz, która powoduje, że znaczna ilość graczy nie sięgnie po taką modyfikację. Do tego mamy też kwestię platform, na których się gra. No i tylko pecetowcy mogą zagrać w modyfikację na silniku Force Engine. Chyba że ktoś ma PlayStation 1 i będzie mógł sobie w port oryginalnej gry Dark Forces na PlayStation 1 zagrać, ale to oczywiście mówimy tutaj o jakimś, wiesz, procencie graczy. Natomiast ten remaster wyszedł na wszystkie inne platformy, więc mamy to na PlayStation, na Xboxie, na Switchu i teraz ludzie, którzy nigdy w to nie grali albo grali w to za dzieciaka, mogą sięgnąć po taki remaster i zagrać w to wszystko, wiesz, wygodnie na kanapie przed telewizorem z padem w ręku, więc wydaje mi się, że pod tym względem to jest gratka. Ale znowu, czy to jest gratka dla wszystkich graczy, czy tylko dla tych ludzi, którzy grali za dzieciaka w Dark Forces i teraz, wiesz, po prostu z nostalgii do tego wrócą.
No to jest kwestia, jak te poprawki, te małe poprawki, jak one działają, bo właśnie jestem ciekawy tej poprawy sterowania, czy mamy teraz pełną możliwość ruszania głową, gałkami, jak to się, powiedzmy, teraz w grach steruje i tak dalej, nie? To też jest.
Tak, no, masz przede wszystkim mouse look, oczywiście, że go masz. Miałeś go też w modzie Force Engine, ale tak jak już powiedziałem, no mod to jest inna kwestia, już myślę, że nie ma co wracać do niego, a jednak trzeba skoncentrować się na tym remasterze i założyć, że robimy porównanie między wersją Vanilla z roku 95, gdzie grało się na strzałkach, no nie?
Tak.
A teraz remaster, w którym mamy już nowe sterowanie przystosowane do współczesnych rozwiązań, gdzie mamy pełen mouse look, więc możemy rozglądać się myszką, góra, dół, lewo, prawo i tak dalej. Gramy sobie na wsadzie, czy też grając na padzie, mamy pełną obsługę padów i takie rozłożenie klawiszy, które odpowiada tym padom, więc to wszystko jest już takie bardzo, wiesz, współczesne. Takie, to jest takie obłożenie, do jakiego współcześni gracze są przyzwyczajeni i to jest po prostu super, wiesz, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że to nie jest tak, że oni tylko podbili rozdziałkę, słuchaj. Pierwszą, najważniejszą zmianą jest ta zmiana, która była też w remasterze gry Duke Nukem 3D z okazji 20-lecia gry, a mianowicie mamy tu coś, co nazywa się True 3D Perspective bodajże. Pamiętasz, wtedy te budynki, to wszystko, co było dookoła naszej postaci, to nie były trójwymiarowe obiekty. To była taka iluzja. I tak samo było w Dark Forces, tak samo było w Duke Nukem 3D. W tej chwili mamy pełne 3D otoczenia, taką prawdziwą perspektywę trójwymiarową, niezniekształconą, która nie powoduje, że nasz błędnik wariuje. To oczywiście możemy w locie włączać i wyłączać, więc możesz sobie porównać, jak to wyglądało kiedyś, jak wygląda teraz. Różnica jest. Druga sprawa to są wzbogacone tekstury. Tekstury wszystkiego, od otoczenia, ścian, podłoża, po broń, po przeciwników, tam są też wzbogacone sprite'y, jest antialiasing, FXAA, parę innych bajerów, chociażby takich jak Bloom. I to wszystko powoduje, że teraz jak już masz renderowanie gry hardware'owe, nie software'owe, wykorzystanie karty graficznej, akceleracji, wiem jak to brzmi, mamy 2024 rok, wiesz, od ćwierć wieku to wszystko jest wykorzystywane w grach, ale jakby to Dark Forces wreszcie to wykorzystuje, masz sobie, nie wiem, grę w 4K albo w Ultra HD i po prostu wygląda to ładnie. Chodzi to bardzo płynnie. Całość, mimo tego, że oczywiście jest grą archaiczną i ono zawsze już będzie grą archaiczną, to jednak jest dostosowane do współczesnych przyzwyczajeń graczy i to po prostu dobrze się gra, wiesz? I to dzięki temu, że można wszystko włączyć i wyłączyć w locie, i zobaczyć sobie, jak ta gra wyglądała w rzeczywistości, jak wygląda teraz, to dzięki temu jakby jesteś w stanie docenić pracę twórców, bo oni tam wsadzili sporo pracy, wiesz, te filmiki zostały na przykład odpicowane, wymienili modele statków kosmicznych w tych filmikach, zmienili cieniowanie, podmalowali postaci. Tam jest dużo takich zmian, których rzeczywiście na pierwszy rzut oka nie zauważysz, ale jak będziesz sobie porównywał, przełączając się, bo nawet filmiki możesz włączyć lub wyłączyć i możesz grać w taki sposób, że będziesz miał te oryginalne filmiki, które dzisiaj są już dosyć nieczytelne momentami, a możesz grać w tej wersji Enhanced. I tak naprawdę to nie jest tak, że jest jeden przycisk i włączasz wszystko albo wyłączasz, tylko możesz sobie, wiesz, poszczególne opcje uruchamiać lub też je wyłączać. I możesz na przykład mieć wszystko włączone, ale wyłączyć Bloom, bo nie wiem, bo na przykład nie masz ochoty na Bloom i tak dalej. Dzięki czemu można się z tym całkiem fajnie pobawić. Do tego jest cała masa jakichś w ogóle archiwalnych materiałów z prac nad grą, zdjęć z planu, to się wszystko nazywa chyba Vault. I tam się wchodzi, można te rzeczy sobie obejrzeć, plus do tej pory niedostępna misja, która była buildem stworzonym specjalnie na pokazy gry na targach przed premierą, wiesz. I wtedy tylko jeżeli ktoś na tych targach był w roku 94 czy też 95, to na stanowisku LucasArts czy też LucasGames mógł sobie zagrać. A teraz jakby masz to wbudowane w tej wersji zremasterowanej i możesz się z tym pobawić, to tam ta misja trwa z 20 minut, no ale jest. I wiesz, i teraz pytanie brzmi, mój drogi, dla kogo jest ten remaster? Bo na przykład tak jak w przypadku tego odświeżonego Tomb Raider, wydaje mi się, że zgadzamy się z tym, że ludzie, którzy kiedyś w to nie grali, dziś nie będą się z tym dobrze bawić, prawda? Bo raczej ich to przerośnie. to jednak taki dumopodobny gameplay Dark Forces jest na tyle prosty, a jednocześnie na tyle wciągający, że nawet ludzie, którzy nigdy w tę grę nie grali, być może przekonają się do tej wersji zremasterowanej i przejdą tę grę, wiesz.
No się zastanawiam, czy dodali na przykład jakieś elementy, nie, jak to powiedzieć, trzymające cię za rękę, bo ja sobie próbuję przypomnieć, czy ja tam przypadkiem nigdzieś nie błądziłem, bo to były czasy, gdzie owszem, była może jakaś mapa, ale nie było strzałek, gdzie masz iść, nie było takich oczywistych rzeczy do zrobienia, tylko musiałeś po prostu, no, nie wiem, no, cały czas być skoncentrowany, układać sobie tą w myślach tą ścieżkę, którą gdzieś, to zastanawiam się, czy tutaj jakieś takie ułatwienia wprowadzono, bo ja jestem przekonany, że jednym takich czynników, które decydują o tym, czy kogoś gra odrzuci po, powiedzmy, po jakimś kwadransie, jest to, czy on się gdzieś nie zniechęci, bo właśnie tak mówisz, no będzie jakaś taka ściana. Tak jak powiedziałeś, w Tomb Raiderze chyba tak było, że okazało się, że to, co dla nas wtedy było wyzwaniem, no dzisiaj jest, automatycznie może zniechęcić kogoś, bo te zagadki nie tylko polegały na tym, że musiałeś na coś wpaść, tylko musiałeś czasami znaleźć te mechanizmy, jakieś dźwignie, gdzieś tam wejść, coś gdzieś się wspiąć i tak dalej, więc to było tak, że no, wymagało od ciebie takiego wysiłku, nie? takiego, czego teraz w grach nie ma, bo masz na przykład taką wspaniałą grę jak Final Fantasy XVI i właściwie ona jest takim interaktywnym filmem z interaktywnymi przerywnikami, ale właściwie możesz tak w sobie wszystko ustawić, że ta gra się przechodzi sama. Jednym przyciskiem sobie klikasz i grasz.
Tak,
nie?
To prawda.
No właśnie, nie.
Ona ma takie opcje. Nie. W sensie Final Fantasy XVI, chociaż nie wiem, czemu mówisz, że to jest fantastyczna gra. Ja się niestety od niej odbiłem i to wcale nie dlatego, że to są chińskie bajki, tylko ze względu na design tej gry, na jej toporność i przede wszystkim na to, jak ona fatalnie chodzi na PlayStation 5 nawet pół roku po premierze. To jest dla mnie nieporozumienie, ale tylko taka mała dygresja z mojej strony. Słuchaj, nie ma jakichś takich szczególnych ułatwień. Jedyne konkretne ułatwienie, które ja znalazłem, czy też rozwiązanie mające, nie wiem, być bardziej przyjaznym dla gracza, jest opcja włączenia automatycznego zakończenia misji, dlatego że w Dark Forces, jak przejdziesz misję, to nie jest tak, że dochodzisz do jakichś drzwi, wciskasz E i nagle pojawia ci się koniec planszy, tak jak było to chociażby w Doomie, tylko raczej po prostu musisz zaliczyć wszystkie zadania na tej mapie, żeby na przykład przyleciał po ciebie stateczek, ale nie musisz do tego stateczku wsiadać, bo gra poinformuje cię o tym, że zakończyłeś misję i teraz możesz po prostu wcisnąć escape, żeby przejść do kolejnej. I wciskasz escape, pojawia się opcja włącz następną misję i ta misja się rozpoczyna. I tak było w oryginale. Ja tak gram, mam, że tak powiem, ręczne kończenie misji. Natomiast widziałem, że jest opcja automatycznego kończenia misji, która pewnie, zakładam, polega na tym, że jak wszystkie zadania na danej mapie zrobisz, to gra sama przeniesie cię do filmiku, do odprawy przed kolejną misją i do kolejnej misji, nie? Natomiast pamiętaj o tym, że już wtedy na premierę Dark Forces miało mapę, tak samo jak Doom miał mapę. I wiesz, wciskasz tabulator i masz podgląd tej mapy i to jest jakby coś, co cię prowadzi. No i w przeciwieństwie do Dooma, w którym po prostu szło się z punktu A do punktu B, podnosząc odpowiednie klucze, żeby otworzyć wszystkie drzwi i w końcu dojść do drzwi z napisem exit, tutaj masz jakieś zadania, na przykład pierwsza misja, to jest w ogóle misja, w której kradniemy plany Gwiazdy Śmierci i dowiadujemy się o tym, że te plany po przejęciu przez nas trafią do księżniczki Lei na pokładzie tego statku, wiesz, w którym ona jest, kiedy zaczyna się film Nowa Nadzieja. Dzisiaj już wiemy, że według Disneya to ekipa z Rogue One wykradła te plany i dostarczyła je do Lei. Zresztą jest genialne przejście, nie wiem, czy pamiętasz,
między
finiszem Rogue One a początkiem Nowej Nadziei. To świetne, jest to jedna z niewielu rzeczy, która się udała Disneyowi w tej marce, ale wtedy właśnie to Kyle Katarn był tą osobą, która wykradła te plany Gwiazdy Śmierci. To też było epickie, że wydawało się, że to będzie najważniejsza rzecz w tej grze, a tymczasem to była pierwsza misja wprowadzająca, po czym okazywało się, że Dark Forces nie będzie wcale bazować na fabule filmów, tylko przedstawi swoją własną historię, wprowadzając między innymi Dark Trooperów, czyli taką jednostkę Stormtrooperów, która pozostała w świecie Gwiezdnych Wojen do dzisiaj. Ona nawet właśnie się pojawiła chyba w Rogue One, o ile dobrze pamiętam, co byli ci, wiesz, ci Stormtrooperzy w czarnych strojach. Ale sorry, tutaj robię niepotrzebnie dygresję. Do czego zmierzałem? Że w Dark Forces masz zadania i te zadania możesz przeglądać wchodząc do takiego podręcznego menu, w którym masz między innymi opis broni, mapę i właśnie te zadania. I tam po prostu coś musisz robić. To nie jest tak, że ty tylko chodzisz, strzelasz i otwierasz kolejne zamki. Ty masz jakąś taką przynajmniej iluzję, wiesz, wykonywania pewnych czynności. Natomiast ostatecznie to nadal jest gra duma podobna, w której będziesz się gubił, szukał przejścia, szukał zagadek i próbował przeżyć mimo, wiesz, zmasowanego ostrzału wroga, nie? Więc tam nie ma jakichś super ułatwień, naprawdę.
No ale to w momencie, że bardziej mnie przekonałeś do tego niż te materiały, które widziałem, bo one widziałem przelotnie i tak się trochę zniechęciłem, a teraz już widzę, że jednak trochę pracy w to włożono i jednak chyba wrócę, bo wiesz, ja uwielbiam, no teraz jak to się ładnie mówi, legendy, bo to był ten czas, kiedy faktycznie każda rzecz musiała przejść przez chyba mi się wydaje, że ostatecznie nawet musiała być potwierdzona przez samego Lukasa. Każdy element fabularny. I dlatego
do pewnego tak, momentu tak.
Tak. Mhm. I to się pięknie zawsze spinało, bo był cały ten oddział ludzi, którzy pilnowali, że te tysiące komiksów, te setki książek i też gier, że one wszystkie były w tym jednym ciągłym uniwersum, że tam nie było żadnych... Znaczy, na pewno się zdarzało, bo mi się wydaje, że przy takiej skali to gdzieś no, coś musiało się zazębić. Tam nie każdy zna każdą książkę, nie każdy komiks, nie każdą grę.
Tak, oczywiście. Tam też potem były nieścisłości i to Expanded Universe, czyli to poszerzone uniwersum, które zapoczątkował Lucas, dając przyzwolenie na tworzenie tej historii, tych wszystkich historii, ono w pewnym momencie też już zjadło własny ogon i tam zrobiło się bardzo dużo niedobrych jakichś rzeczy, właśnie błędów, niebłędów. Też właśnie bardzo często obrońcy Disneya mówią, że przecież te legendy to były słabe, a tam się zrobił niezły burdel z tych wszystkich historii, a ostatecznie Lucas to wcale nie zatwierdzał każdej z tych historii. Może nie zatwierdzał każdej z tych historii, ale jednak trzymał pieczę nad wszystkim. I pamiętasz,
tak.
Były tak piękne projekty, jak chociażby Cienie Imperium, Shadows of the Empire, które były projektem multimedialnym nadzorowanym przez Lucasa i na tą całą historię składała się książka, muzyka, którą można było kupić na płycie, napisana specjalnie jako soundtrack do tej książki, komiks i wreszcie gra komputerowa. Pamiętasz Shadows of the Empire, jak to się pojawiło na Nintendo 64, jaki to był szał, jak to wyglądało? Coś
to były czasy, to było. Kiedy Nintendo 64 można było zobaczyć w gablocie szklanej w Empiku i kosztowało jakieś kosmiczne
Dokładnie.
Pieniądze.
Dokładnie.
Ale najlepsze jest to,
Dokładnie.
Że ta gra kosztowała tyle, ile dzisiaj kosztują gry, tylko w przeliczeniu na wartość pieniądza, to tak by było tak, jakby ta gra kosztowała, nie no dzisiaj tak strzelam, 1000 zł, bo to było jakieś 350 zł na kartridżu i jak tak. Ja widziałem właśnie Shadow of the Empire, to uważałem, że nie ma ładniejszej gry. No ja wiem, że ona teraz jest też dostępna na PC-cie, chyba na GOG-u można kupić i...
Tak jest.
I jakoś tak, no znaczy zestarzała się wyjątkowo dobrze, ale no już nie robi takiego wrażenia, jak na przykład...
Nie, no, ale jest już archaiczna. Robi...
Tak. I to, co robiło wtedy wrażenie, czyli na przykład, nie wiem, ta bitwa na Hoth i lecieliśmy tym Snowspeederem. Tak. Chyba to Snowspeeder się nazywa.
Tak,
i tak rozwaliliśmy te ataty, rozwalaliśmy, czy AT&T. I to jest coś wspaniałego, nie? Za dzieciaka coś takiego zobaczyć, tylko później właśnie no już okazuje się, że wychodziły coraz lepsze gry i o ile wychowałem się na X-Wingu, no to jak zagrałem szczególnie w VR-ze, w Squadrons, no to jest zupełnie inne przeżycie, to jest zupełnie inne doznanie i to jest coś rewelacyjnego, więc ja lubię wracać powiedzmy do tych starych gier i cieszę się, że zostałem odnowiony, ale jednak też się cieszę z tych nowych.
Nowych, no jasne.
No i ja już teraz nie będę tutaj specjalnie mówił o tym, ale jestem wielkim fanem. Niedawno nawet skończyłem Jedi Survivor, czyli to, i mam nadzieję, że przynajmniej będzie trylogia, bo przynajmniej nie odpuszczą nie zostanę tego projektu, bo ja nie wiem, jak się Jedi Survivor sprzedał. Wydaje mi się, że ta gra jak na, no to jakiej jakości była, jaką wspaniałą grą jest, to wydaje mi się, że gdzieś tak przeszła troszeczkę bez echa, utopiona wśród premier tych potężnych, takich gigantycznych gier, między innymi jak Baldur's Gate 3, nie? Więc no nie mówiło się tyle, ile się powinno mówić o Jedi Survivor, więc jak ktoś gdzieś może, nie wiem, zastanawiał się, czy zagrać w tę grę, to ja mówię tak, bo to jest po prostu świetna
na
historia.
Na czym grałeś?
Na PlayStation 5, no i prawdopodobnie po tych wszystkich patchach, chociaż, Nie jestem jakimś takim wielkim, że muszę mieć tam 60 klatek, więc spokojnie sobie po prostu ustawiłem tam, ten tryb jakościowy. Trochę się oczywiście pobawiłem w tym trybie tam wydajnościowym, ale czy to, nie wiem, czy tam wydajności, jak się to ładnie mówi, ale ta gra po prostu ma takie momenty, użyję tego słowa, epickie, że ta skala jest niesamowita. Kiedy z naszą taką przyjaciółką, też nie chcę za bardzo zdradzać, z Merin, ale ona ma taką moc i dzięki tej mocy jest jedno takie, taka misja, takie, że po prostu no wiesz, to jest taka skala, że wiesz, wszystko się dzieje jak w jakimś takim niesamowitym filmie akcji. No ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz w grze tak dużo się działo, tak szybko i jakiś, mimo że powiedzmy jakąś kontrolę się miało, no nie, to i tak jesteśmy ciągnięci, wiesz, w ten tunel tej przygody, ale mi się strasznie po prostu podobało to, jak ta historia była od początku do końca poprowadzona. Że ona się zaczynała tak, że nie od jakiejś wielkiej misji czy coś takiego, ale od czegoś i to nawet się zastanawiam, ale o co w tym wszystkim chodzi? Ale później chodziło o to, że to jest jednak o jakiejś przyjaźni, o jakimś bólu, o poświęceniu, no nie, i tak dalej, wiesz, takich oblatanych sprawach, ale muszę przyznać, że koniec końców zakończenie tej gry zrobiło na mnie wrażenie. I ta historia, no, mówię, o, obejrzałbym taki film pełnometrażowy, ale cieszę się, że zanim zrobili ten film, jednak zrobi fantastyczną grę z cudownymi lokacjami. Najlepsze też, wiesz, w tym Jedi Survivor nie ma jakoś tak dużo tych planet. Ja myślałem, że będziemy podróżować po jakimś takim sporym zakątku tej galaktyki. Nie, tych planet jest kilka, tam jeszcze jakiś zniszczony księżyc, no takie różne miejsca ukryte, ale to jest wszystko, a jednak udało się coś fantastycznego zrobić, bo jednak ta fauna, flora na tych planetach, księżycach jest inna i robi wrażenie. Mm-hmm. Więc w ogóle Jedi Survivor, jak ktoś uwielbia Gwiezdne Wojny, a ostatnio gdzieś nie mógł znaleźć swojego tytułu takiego, to musi, no nie? Więc sięgnąć po ten tytuł, żeby no, wiesz, nie zignorować go i żeby EA nie zarzuciło tego projektu.
No jasne. No widzisz, bardzo podoba mi się twój entuzjazm, bo ja osobiście od Jedi Survivor się odbiłem przez to, jak on działał wtedy na premierę. Ja grałem na Xbox Series X i wręcz powiedziałem na podcaście w ramach recenzji tego tytułu, że ja odmawiam stworzenia recenzji tego tytułu, bo ja nie jestem w tę grę w stanie grać. Bo ona
aż tak było źle? O kurczę.
To wiesz, znaczy nie było tak źle. Tylko, że ja jestem z kolei, ty powiedziałeś, że jesteś osobą, której nie zależy na tej płynności 60 klatek, ja natomiast jestem osobą, której na tym zależy i uważam, że w 2024 roku, czy też w 2023 takie rzeczy powinny być oczywiste. Tymczasem, wiesz, dostajemy ten tryb jakości, który jest okej, ale ma 30 klatek. One czasami też potrafiły spaść. Dla mnie granie w 30 klatkach w takie gry jest totalnie już bez sensu. Natomiast w trybie właśnie wydajności, w tym trybie performance, ta gra wyglądała strasznie brzydko i do tego bardzo, bardzo ścinała. I wiem, że z nią były problemy na każdej platformie na premierze, w związku z czym ja się z nią przemęczyłem naprawdę sporo godzin, zanim powiedziałem nie, no ja bym chciał się z tą grą dobrze bawić, ale nie jestem w stanie, jestem naprawdę ciekawy, co będzie dalej, bo ja bardzo lubię tę poprzednią odsłonę, ona się nazywała
Fallen Order.
Jedi Fallen Order. Ja pamiętam to otwarcie tego Fallen Order i doskonale wiem, o czym mówisz, jeżeli chodzi o epickość, bo przecież to otwarcie było mega. Ja byłem zajarany tą grą. Ona potem okazała się być troszeczkę czymś innym niż początek wydawałoby się sugerować, ale nadal była świetną przygodą, a ten Survivor wydaje się być jeszcze ciekawszą przygodą, jeszcze bardziej epicką, bardziej rozbudowaną i po tym, co ty mówisz, taka właśnie jest. No ale ja musiałem odpuścić, wiesz, i powiedziałem, że poczekam, bo po prostu nie jestem w stanie teraz grać. I teraz po tych wszystkich miesiącach, bo to nawet więcej, to chyba z rok czasu minął, nie? Od premiery.
No tak z pół roku, no chyba.
Tak, no, dopiero?
Znaczy ja nie wiem, w tym, no. Czy to jakoś, to nie były jakieś wakacje, kiedy była ta premiera?
Poczekaj, to jak już tak dywagujemy, to ja szybko wklepię tutaj w Google i dokładnie, powiem nam i słuchaczom przy okazji.
Słuchaj, ja stawiam, że między majem a tym z październikiem.
Źle, nie zakładaj się, mój drogi, bo data wydania to 28 kwietnia 2023, czyli prawie rok minął od premiery. No i liczę na to, że oni tę grę na tyle załatali, że teraz będę mógł z przyjemnością do niej wrócić, a po tym, co mówisz, to mam ochotę na maksa do niej wrócić. Natomiast pozwól, że na chwilę jeszcze wrócę do Shadows of the Empire, bo Ty mówisz tak o tej epickiej przygodzie teraz, wiadomo, technologia idzie do przodu, czasy się zmieniają, gry są coraz lepsze, ale wtedy, tak jak mówiłeś, nie, to Nintendo 64 i ten tytuł dostępny tylko i wyłącznie za szybą eksponatu, wiesz, w ogóle w Empiku. Ja później miałem piracką wersję gry na PC, bo ona bardzo krótko po tym, jak wyszła na Nintendo, pojawiła się też na PC-tach i nie wiem, to był rok czy dwa lata, wtedy to było krótko, jak na takie porty. I ja grałem w nią wtedy za dzieciaka na piracie, czytałem wtedy też książkę, czytałem komiks, słuchałem tej płyty nawet muzycznej przygotowanej do tego projektu i bardzo dobrze wspominam całość. I ostatnio namówiłem mojego tatę, teraz jak w tym okresie świątecznym miał trochę więcej wolnego czasu, żebyśmy sobie obejrzeli te stare Gwiezdne Wojny pod warunkiem, że między Imperium kontratakuje, a Powrót Jedi on przeczyta komiks właśnie Imperium kontra... Cienie Imperium, nie? No i on przeczytał ten komiks, wkręcił się w niego i potem obejrzeliśmy sobie Powrót Jedi i właśnie wtedy ja mu pokazałem, mówię, ty, a pamiętasz w ogóle, teraz ci pokażę taką grę, co myśmy za dzieciaka z bratem w nią grali, jak byliśmy młodzi i właśnie odpaliłem na YouTube to Shadows of the Empire, tę scenę na Hoth, jak się właśnie tym Snowspeederem lata wokół Atatów i wiąże im się te nogi, wiesz, to wtedy wyglądało jak film, to była grafika, tak, która wydawała nam się, wiesz, realistyczna, fotorealistyczna. I mój ojciec mówi, kurczę, ja pamiętam tę grę, pamiętam jak w to grałeś. I potem, wiesz, scrolluję tam do przodu dalej ten materiał na YouTube, żeby pokazać kolejne fragmenty i wiesz, potem jest na przykład ta scena w kosmosie, jak się latało tym statkiem Dasha Rendara, walczyło się z TIE Fighterami, to też jeszcze jest takie, że no w sumie nawet bym dzisiaj w to zagrał. A potem są te sekwencje trzecioosobowe, gdzie tym Dashem Rendarem biega się, wiesz, po jakichś tam planetach, strzela z laserków piu piu i skacze po platformach. No to już jest stara gra, wiesz o co chodzi. To już jest tak stara gra, że na przykład ja nie wiem, czy jakby ona dostała remaster dzisiaj, tak jak Tomb Raider dostał remaster, to czy ona byłaby grywalna, nie?
No ona też niestety cierpi na to, że jednak Nintendo 64, no, te gry były na kartridżu, więc one były tam mocno skompresowane, te tekstury. I to powiedzmy, tekstury mogliby odświeżyć, ale jednocześnie te modele nie były najlepsze i musieliby to musiałby być bardziej remake. I w taki remake to ja bym z przyjemnością zagrał. I niech to będzie taki remake nawet gdzieś pomiędzy nawet, nie wiem, Tomb Raider Anniversary, a właśnie tym remasterem ostatnim, Tomb Raiderów, żeby no, udało się go doprowadzić od początku do końca, nie? Bo czasami jest
no
tak,
niestety,
że
nie będzie remake'u. Nie no będzie remake'u stary, tak samo jak nie będzie remake'ów ani kontynuacji Jedi Knighta z Kylem Katarnem, czyli bohaterem Dark Forces, o którym dzisiaj rozmawiamy, dlatego że po prostu to są wszystko legendy i Disney nie jest zainteresowany przywracaniem legend do życia, bo o ile taka licencja na starusieńkie Dark Forces poszła do właśnie tego studia, które zrobiło remaster, o tyle Disney dający licencję na remake'i gier sprzed ery Disneya, no nie bardzo, wiesz o co chodzi. Tym bardziej, że zwróć uwagę na to, że z tych wszystkich skasowanych legend Disney garściami czerpie pomysły, żeby nie powiedzieć po prostu kradnie rozwiązania, wygląd, postaci, wydarzenia, które były wcześniej w legendach, a czasami nawet całe postaci, tak jak chociażby admirała Trona, przenosi do swojego kanonu. Więc tak, no przykro
ale,
mi bardzo,
ale
nie ma szans.
Jeśli chodzi o właśnie admirała, no to zdaje się, że ten sam Timothy Zahn, tak? Dobrze mówię nazwisko? No imię?
Tak,
ten
tak.
Ten sam
dobrze.
Autor napisał od nowa tę trylogię.
Tak.
Więc jakby on zachowali troszeczkę, jak to się mówi, kultury, żeby to tak zrobić nie do końca ordynarnie, ale no jednak, wiesz, no mają prawa do wszystkiego. Właśnie to jest ta siła.
Jasne.
Tego
mogą
dużego
robić,
pieniądza.
Co chcą.
Tak, że oni mają po prostu prawa do tych wszystkich kurteczek i spodenek i twarzy i zarostów, no.
Ja pamiętam, jak ten facet napisał tę nową trylogię, dlatego że wtedy właśnie była szeroka dyskusja na temat przyszłości Gwiezdnych Wojen i on był jedną z tych głównych twarzy, ja się śmieję, zdrajców, którzy szybciutko poszli po pieniążki do Disneya i on powiedział wtedy w jakimś wywiadzie, bo ta nowa trylogia dzieje się przed oryginalną trylogią, czyli Nowa Nadzieja, Imperium Kontratakuje i Powrót Jedi. Oryginalna trylogia działa się po nich, nie?
Tak.
Natomiast ta napisana dla Disneya dzieje się przed i pokazuje, znaczy tak z tego co wiem, bo ja nie przeczytałem tych książek i pokazuje jakby tam historię Trauna z tego czasu mniej więcej, kiedy dzieje się serial Rebels. Już bez chodzenia w szczegóły, ja po prostu pamiętam, że wtedy właśnie Timothy Zahn, tak? Dobrze mówimy? Timothy Zahn.
No ja tutaj sprawdzę i zrobię od razu, jak to się mówi, korektę, erratę, a ty kontynuuj. Okay.
że pamiętam, że on wtedy wyszedł jako pierwszy i powiedział: słuchajcie, super, zbieramy nową ekipę, będziemy tworzyli nowy kanon, bardzo się cieszę, bo ten stary kanon to już był taki zaśmiecony, że tam się zrobił bajzel, a my teraz napiszemy wszystko od nowa i będzie super, a ja to się w ogóle tak bardzo, bardzo cieszę, że mogę tego Trauna jeszcze raz napisać. I on w sumie jakoś tak się wypowiadał, że on podminował sam swoją oryginalną trylogię, trylogię książek, które tak naprawdę przywróciły miłość do Gwiezdnych Wojen na całym świecie i były takim zaczątkiem powrotu do fali po prostu miłości wokół Gwiezdnych Wojen, a on nagle przyszedł, wziął pieniądze od Disneya i powiedział: wiecie co, kurczę, te nowe książki to one będą lepsze, wiecie, tamte to były spoko, ale wtedy to ja miałem swoje mniej lat, a teraz to ja mam lepsze doświadczenie i tu mam więcej możliwości i te nowe książki to będą super. Jak ja to usłyszałem, to powiedziałem: o nie, typie, sprzedałeś się, nie czytam tego.
Znaczy, wiesz, no tak można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach to co miał powiedzieć? Już dawno w rozmowie z twórcą czy gier, czy pisarzem, kiedy to jest element jakiejś kampanii promocyjnej, nie usłyszysz szczerych odpowiedzi, no bo po pierwsze później to będzie przeklikiwane. Dla mnie takim przykładem standardowym tego, że nie możesz nic mówić właściwie, to najlepiej z nikim nie rozmawiać, jak jesteś pisarzem, to jest nasz Andrzej Sapkowski, który może powiedzieć coś w żartach na konwencie, ale później te żarty są przekładane i ludzie, i to jest najlepsze, że ja słucham na przykład, jak kogoś, ktoś mówi z pasją, że nienawidzi Sapkowskiego, bo jest pazerny, że tylko pieniądze i że te gry mu narobiły smrodu, a to wszystko zawsze było w kontekście czegoś, wiesz. Jak
oczywiście, obejrzysz to z niego buca.
Tak. Mhm. A to jest człowiek, który jest świadomy swojego, no nie, powiedzmy, geniuszu, że tak powiem, swojej erudycji. Jak z nim rozmawiasz, no ja oczywiście nie rozmawiałem, ale powiedzmy, widziałem nielokrotnie wywiady z nim robione w takiej formule nie tylko fandomowej, gdzie jest dużo ludzi i tak, tylko na przykład jakiś taki, to była chyba jakaś taka rozmowa, gdzie on chyba jako, nie, jak to się mówi, alumni, czy taki absolwent, nie, jak to się mówi, takich, wiesz, taki, że wrócił do szkoły, gdzie za młodu studiował, no tak tam się wydaje. I tam rozmawiano z nim nie tylko o książkach, chociaż to wiadomo było coś, tylko w ogóle o jego życiu, o tym, jak zanim został zawodowym pisarzem, no to jednak był o ile się, nie wiem, czy przedstawicielem handlowym, czy sprzedawcą, czy jakimś, wiesz, kupcem, no już teraz mam po prostu taką pustkę w głowie, ale było widać, że to był człowiek, który też świetnie znał języki, bo znał ich co najmniej kilka, no nie? Więc mogę powiedzieć, że był swego rodzaju poliglotą i to wszystko później czuć w książkach, no nie? Wiesz, ten kunszt tego języka, nie? I
tak.
Później obrażanie się, wyciąganie z kontekstu i tak dalej, to powoduje, że faktycznie nie ma sensu nic mówić, bo nawet w dzisiejszych czasach jest jakiś wywiad z kimś, albo nawet jakaś rozmowa, nie wiem, z trenerem, selekcjonerem reprezentacji Polski. I to jest, jak oglądasz tą rozmowę od początku do końca, to tak mówisz, no w sumie nic tam nie było. Ale gdzieś tam jedno słowo padnie tak, że jak je wytniesz z kontekstu, zrobisz z tego clickbaitowy tytuł, no to po prostu wyglądało tak, że on jakimś konkurencie mówił, jakby to po prostu była jakaś wojna, no nie, i tak
nie,
dalej.
No jasne, jasne. Wiesz, tak samo właśnie jeżeli chodzi o Sapkowskiego i tą jego pazerność, w ogóle tam na fali popularności gier z Wiedźminem wrócił temat, wrócił Sapkowski, media zaczęły kręcić różne gównoburze i wiesz...
Bo się klikało, tak.
Tak, a wiesz jak to jest w social mediach i wiesz jak ludzie komentują w internecie. Ktoś coś powiedział, zrobiła się fala hejtu. Ja wiem, że z tak zwanego backstage'u, z rzeczy, o których nie mogę publicznie opowiadać, że tam Sapkowski miał dużo racji w całej tej awanturze z CD Projektem, wiesz, nie bez powodu oni się z nim dogadali. I gdyby prawda wyszła na jaw, to gówno mocno by uderzyło w wiatrak. Tymczasem, wiesz, ludzie nie mają pojęcia i plotą takie bzdury na zasadzie: o, Sapkowski jest pazerny, wiesz. Kurczę, jemu się to należy. On stworzył tego Wiedźmina, ale wiesz, internet jest internetem, nie?
Tak, tak.
I to się nie zmieni.
Dokładnie, więc ja, wiadomo, że nie wszyscy są krystaliczni, zawsze coś tam może być, ale po prostu z taką chłodną głową do pewnych rzeczy trzeba podchodzić, bo tak jak powiedziałeś, ludzie w internecie czytają tylko te clickbaitowe tytuły i pierwsze co robią, bo wiesz, to jest problem z poziomem dziennikarstwa, bo nawet się nie nazywa dziennikarzy tych wszystkich ludzi, którzy piszą te newsy, tylko nazywa się jej media workerami, a naprawdę
tak
portale, ja już nie chcę mówić jakie i tak dalej, tylko czekają, aż sztuczna inteligencja będzie na tyle sprytna, że oni tylko po prostu wpiszą dwa zdania i zrób mi z tego artykuł, bo te artykuły, które są, to przeważnie jest tak, że nie uwierzysz, co ona powiedziała, no nie, tak, no dobra, no co powiedziała, no nie? I tak przeklikujesz i jak... I to jest tak sprytnie ukryte, że najpierw jest po prostu mnóstwo wody, mnóstwo
tak, bo tam
tego, gdzieś na to zdanie się ten, a później są te komentarze, no nie, które się odnoszą do niczego, bo nikomu się nawet nie chciało czytać tego, dojść do tego momentu, gdzie ten komentarz, że to słowo pada, no nie, i tak wygląda właśnie w dzisiejszych czasach komentowanie wszystkiego. Ja już nie mówię o polityce, no nie, bo polityka to już jest w ogóle szambo, no nie, ale też naprawdę jest tak, że tylko rządzą emocje i to najbardziej spolaryzowane i nikt nie wczytuje się w słowa oryginalne, które polityk powiedział, tylko od razu komentuje i to dzieli ludzi i to się wykorzystuje właśnie do tego, żeby ten naród stegować i to jest przykre, no bo emocje się sprzedają i to, i to jest coś, co moim zdaniem może doprowadzić do zagłady naszej ziemi, świata, no nie szybciej niż meteoryt. Znaczy, że tak się śmieję, ale to a propos tego, co wcześniej mówiliśmy, jak czy uda nam się podbić się wszechświat zanim naprawdę zgniemy na tym świecie. No ale to już tak jest...
No ale jakby kończąc ten motyw też tego Zana, wiesz, jakby masz rację, ja mam po prostu kosę z Disneyem, dobrze o tym wiesz, jestem jakby jako fan od dziecka, który bardzo mocno siedział w tym wszystkim.
Ja mogę powiedzieć i się podpisać, mimo że to teraz może zaprzeczyć temu, co powiedziałem, żeby z chłodną głową pewne rzeczy komentować, ale powiem, że ta trylogia, którą rozpoczął J.J. Abrams, no robiła dużo gówna Gwiezdnej Wojny, no nie, i Smrodu. Bo do projektu, najpierw J.J. Abrams zrobił bardzo inteligentny, ale swego rodzaju remake oryginalnej Nowej Nadziei, a później kolejni reżyserzy, znaczy on był powiedzmy reżyserem trzeciej, ale Rian Johnson wyrzucił wszystko, co wprowadzi J.J. Abrams. Pokazał wielki środkowy palec wszystkim fanom Gwiezdnych Wojen.
Gwiezdnych Wojen. Zebrała się grupa ludzi, którzy Gwiezdnych Wojen wszyscy nie lubili, czy też nie rozumieli i stwierdzili, że o, to jest wybitne teraz science fiction, to pokazanie palca wszystkim, bo przecież księżniczki i rycerze w kosmosie nie istnieją, jesteście naiwni, wierzycie w bajki dla dzieci, a tymczasem proszę bardzo, Luke Skywalker z depresją, który się poddał, to jest życie. My jesteśmy mądrzejsi, bo my wiemy lepiej od was. Wiesz, jakby wszyscy wiemy, jak wygląda prawdziwe życie i dlatego lubimy te bajki o księżniczkach w kosmosie, bo one są inne, a tymczasem przychodzi właśnie Johnson i mówi, a ja wiem lepiej od was, a jednocześnie zrobię sobie teraz kontest porównywania siusiaków z J.J. Abramsem, pokażę mu wielkiego i wywalę wszystko, co do tej pory on zrobił. I nagle wraca ten Abrams i mówi, o ty zły, niedobry, to ja teraz tobie pokażę. No i dostaliśmy to, co dostaliśmy, czyli jedno wielkie G.
To myślę, że w ogóle jakbyśmy mieli tak się wynaturzyć.
Tak, lepiej się nie rozkręcać.
To moglibyśmy zrobić cały odcinek właśnie o tym, dlaczego ta tak trogia jest zła, bo no bo niestety jest, no. Chociaż trafiają się dobre rzeczy, jeśli chodzi o nowe produkcje Gwiezdnowojennej i tego się trzymajmy, że gdzieś jeszcze jest nadzieja może dla Gwiezdnych Wojen. Już nie dla... No bo ta główna trylogia, ona miała prequele, które po czasie w porównaniu do tej ostatniej trylogii uznaje, że były okej. Okay. Też miałem swoje wątpliwości, nie wszystko mi się podobało. Jar Jar Binks, no to nikt nie lubił Jar Jar Binksa, ale dzisiaj to sobie myślę, że kurczę, no tam przynajmniej to miało jakiś sens, nie? Tam pewne rzeczy oczywiście
tam
nie powinny
w ogóle
nigdy zostać...
Cały ten wątek główny tego spisku i tego, jak Palpatine wszystko zaaranżował, jak on rozdawał karty tego, że w sumie jakby organizacja Jedi była kiepską organizacją i w sumie trochę zaślepioną. Te wszystkie motywy są genialne przecież w prequelach.
Tak.
Prequele
to, co było
są
przaśne, dobre...
kolorowe, momentami cringe'owe, ale ten główny wątek jest genialny, no.
No tak. I to, co, wiesz, było takim rzuconym pewnie jakimś tekstem, no nie, że tam była jakaś wojna klonów i tak dalej, no nie, przez Obi-Wana wtedy w Nowej Nadziei, no rozwinięto ten wątek i dobudowano tę całą historię i ja jestem w stanie kupić to, jaki dylemat Anakin Skywalker przechodził, zanim stał się tym, kim się stał. No już nie chcę tutaj tak spoilować, ale...
A wiesz, a tymczasem w trylogii Disneya żaden z tych filmów nie jest w sumie zbyt powiązany z innym, nie ma głównego motywu przewodniego, a w ostatnim filmie pada najgorsze hasło w historii w ogóle kinematografii i pisania scenariuszy, czyli jakimś cudem Palpatine powrócił, koniec. Ekspozycja, a teraz przechodzimy do filmu. Wiesz, no to było tak żenujące, że faktycznie z perspektywy tych filmów i z perspektywy czasów trylogia prequeli jest bardzo dobra. Zresztą epizod trzeci, Zemsta Sithów, moim zdaniem już na premierę broniła się i jest najlepszym filmem z tej trylogii prequeli, nie? Ja tylko się martwię, wiesz, że jak my tak rozmawiamy, to żeby się nie okazało za kolejne 10 czy 15 lat, że jak pojawi się nowa jakaś inna trylogia, to ona już będzie tak beznadziejna, że my nagle stwierdzimy, że ta trylogia od Disneya była całkiem okej.
Okay. No wiesz, no Disney z kolejnym... To była smutna przyszłość dla tej marki. Praktycznie mówi, potrzymaj mi piwo. Ale to jest tak, że wiesz, oni wypuszczą 3-4 gnioty totalne, takie, że po prostu ten... A później jest coś takiego, wiesz, ta piąta rzecz, tą, nie no, to fajnie wygląda. I znowu masz nadzieję, no ale...
Nie, to jest takie na zasadzie, no nie jest tak źle jak ostatnio, wiesz, to trochę bardziej tak jest z tymi starusami.
Gotowanie Disneya, żaby, fani Gwiezdnych Wojen to tak gotują żaby, no bo wiesz, no to jest jednak jedna z największych marek na naszym globie, co by nie mówić. I...
Na świecie w ogóle.
Tak, tak.
No, bo powiedziałeś na naszym globie, a ja powiedziałem na świecie, no tak.
No tak.
Ja
w Polsce też.
W mojej głowie usłyszałem, wiesz, na naszym kontynencie. Sorka, no.
Tak, i teraz wychodzi nowa karcianka kolekcjonerska Star Wars Unlimited, więc jakby i gry wychodzą znowu. Ja bardzo czekam na Outlaws od Ubisoftu. No to jest też gra, która się zapowiada na coś wyjątkowego, więc to nie jest tak, że Gwiezdne Wojny są stracone. Po prostu pewne rzeczy, które robi Disney, można sobie odpuścić, a te rzeczy, które są produkowane przez innych ludzi, być może właśnie takich prawdziwych fanów, którzy wychowali się na Gwiezdnych Wojnach i naprawdę potrafią to pokazać, no nadal te gry będą, czy produkcje będą cieszyć. No ale no, bardzo nam tutaj się Gwiezdny Wojenny zrobił tutaj segment, to ja bym teraz wrócił do tego innego boomer shootera, o którym wspomniałeś, bo jestem też ciekawy, jasne, co to za ten drugi tytuł masz tam w zanadrzu.
No więc ja bardzo lubię wracać do starych rzeczy, a przede wszystkim do tych gatunków, które ja zawsze lubiłem, no i nie ukrywam, że właśnie FPS-y, czyli first person shootery zawsze były jednymi z moich ulubionych, no i gdzieś tam ta nostalgia plus po prostu upodobanie do takich tytułów powoduje, że ja chętnie sięgam po te wszystkie boomer shootery, czyli takie właśnie gry FPS stylizowane na staroszkolnych strzelankach, tak? Czyli właśnie na grach typu Duke Nukem 3D czy Quake. Może przepraszam, że tak tłumaczę oczywiste oczywistości, ale zakładam, że nie każdy jest...
Nie każdy jest boomerem, tak.
Nie każdy jest boomerem, dokładnie. Nie każdy jest zaznajomiony w ogóle z tematyką. No i słuchaj, mamy już chyba dekadę gier powstających w Early Access, jeżeli nie dłużej, może Early Access nawet dłużej trwa. I jest dużo tytułów, które się pojawia, wychodzi jakaś tam wersja z kilkoma mapami, pierwszy epizod. Twórcy proszą o to, żeby wesprzeć ich, kupując właśnie taką grę. Ja często tak robię, bo w przypadku boomer shooterów widzę dużo bardzo dobrych pozycji, które powstają i lubię tam dorzucić swoje kilkadziesiąt złotych, żeby oni mieli kasę na dalszy rozwój. No i jedną z takich gier jest Wrath Aeon of Ruin, który powstawał w Early Access przez wiele lat i stał się trochę takim chłopcem do bicia, bo ludzie narzekali na to, że progres jest powolny i że ta gra powinna wyjść. I rzeczywiście, ja pamiętam, że z wersją Early Access, taką premierową, z pierwszym epizodem, to ja obcowałem chyba w 2019 roku, może w 2020. No to trochę lat już minęło, teraz pod koniec lutego wyszła pełna wersja wreszcie. Ona jest wydawana przez 3D Realms, które ostatnio próbuje jakby wrócić, wiesz, do branży, nie? I tam wydaje różne różnice tego typu tytuły, takie tytuły nawiązujące właśnie do tej naszej nostalgii lat 90. No i pojawił się ten Wrath Aeon of Ruin. To jest gra, słuchaj, którą stworzyła ekipa Pixel Games we współpracy z Slipgate Ironworks, ale to Kill Pixel Games to jest grupa moderów, którzy bardzo mocno działali w scenie moderskiej pierwszego Quake'a. I oni byli odpowiedzialni za taki mod, który nazywał się Arcane Dimensions. To był rewelacyjny mod do Quake'a, tak naprawdę nie tyle mod, co zestaw map wszelakich, tworzonych przez różnych moderów, którzy na silniku Quake'a, w świecie Quake'a, z modelami z Quake'a, tworzyli po prostu nowe przygody. I to naprawdę była świetna produkcja. I oni w końcu usiedli do tego Wrath Aeon of Ruin. Stworzyli go oczywiście na silniku pierwszego Quake'a, co widać po screenshotach, widać to w ruchu. I to jest gra, wiesz, taka naprawdę nieudająca, że jest czymś innym. To znaczy, to jest shooter, w którym mamy różnorodne bronie. Te bronie mają dwa tryby strzałów, mamy różnorodnych przeciwników. Niektórzy zachowują się tak jak przeciwnicy z Quake'a czy Duma, nawet wyglądem trochę ich przypominają. Inni są bardziej oryginalni. Mamy bardzo, bardzo szybkie tempo rozgrywki, dosyć wysoki poziom trudności, znaczy on rośnie ten poziom trudności może w ten sposób i bardzo zróżnicowane lokacje, w których musimy po prostu odnajdywać pewne przedmioty, to znaczy każdą lokację musimy przejść starym stylem otwierania kolejnych to wrót niebieskich, czerwonych i, wiesz, i żółtych, natomiast to nie jest tak, że idziemy jak po sznurku, jak chociażby to było w pierwszym Doomie. Tutaj widać, że to są twórcy Arcane Dimensions, bo każda mapa jest nieco inna, inaczej zbudowana, ma inne założenia. W niektórych idziemy jak po sznurku, w innych będziemy musieli robić backtracking. Jest tu oczywiście dużo różnych znajdziek, korytarzy, zagadek takich, wiesz, przestrzennych. Na przykład jak dostać się na ten czy inny level na tej mapie.
Wygooglałem sobie szybko, żeby zobaczyć te zdjęcia, jak wygląda ta gra i muszę przyznać, że ono taki, to jest taki miks faktycznie i Quake'a i trochę takiego Hexena, ale no to wygląda na ultra szybką, dynamiczną grę i zastanawiam
i taką
się,
jest.
Czy to jest gra dla tych ludzi, którzy właśnie nie tylko pamiętają te Boomer 4, ale też byli w nie wyjątkowo dobrzy, bo to też trochę mi przypomina takie czasy złote, jak patrz nawet sama rozgrywka, że tak szybkie były na przykład te wszystkie deathmatche w Quake'u, właśnie tak dynamiczne, że nie miałeś nawet chwili się zatrzymać, że nie ustawiałeś się naprzeciwko przeciwnika i naciskałeś spust, strzelałeś, tylko w ciągu byłeś w ruchu. I tutaj te bronie chociaż wyglądają no, fantastycznie, bo takie bardzo, bardzo tak magicznie, to można jakby powiedzieć, o, tutaj coś rodzaju railguna, tu jakiś, nie wiem, się flag cannon nazywało, to chyba było w Unreal Tournament.
Tak, i to był Unreal Tournament, tak. Tak jest, dokładnie, no.
No, więc wygląda no, fantastycznie, no nie, to jest jednak tytuł, który całkowicie gra, moim zdaniem, na przykład na mojej nostalgii, tak jak ja widzę po tych zdjęciach.
Tak, masz rację i on też jakby nie stara się być niczym więcej niż takim współczesnym Quake'iem. Masz tam jakieś przedmioty, które na przykład dają ci tarczę albo powodują, że każde zabicie wroga przez kilka sekund przywraca ci trochę życia. Możemy powiedzieć, że to jest jakieś takie unowocześnienie tej gry. Do tego masz taki sztylet, który jeżeli użyjesz alternatywnego ataku nim, to on pozwala ci przez chwilę tak lecieć, co powoduje, że eksploracja dzięki temu jest ciekawsza niż w takim Quake'u, bo bardzo wiele zagadek środowiskowych, takich platformowych, pokonujesz właśnie używając tego ostrza. Ale to jest wszystko. Cała reszta to jest po prostu taki szybki, dynamiczny, boomerski shooter, który absolutnie nie udaje, że jest czymś innym niż jest. I to jest super, bo on może przyciągnąć dzięki temu ciebie i twoją nostalgię, ale też może przyciągnąć współczesnych graczy, którzy po prostu, wiesz, będą chcieli sobie pograć w jakąś taką grę akcji, bo zwróć uwagę na to, że jeżeli chodzi o dynamiczne strzelanki współczesne dzisiaj, to my nie mamy zbyt dużego wyboru poza boomer shooterami. No bo, wiesz, mamy albo jakieś symulatory multiplayer w stylu Hell Let Loose, wiesz, albo Squad. Mamy takie multiplayery taktyczne jak Rainbow Six Siege, albo multiplayery w stylu Call of Duty czy Fortnite. Call of Duty ma jakąś tam kampanię fabularną na 4-5 godzin, tylko że to jest jedna kampania raz do roku i jak widać na przestrzeni ostatnich lat, z roku na rok te kampanie są coraz gorsze. I tak naprawdę, jeżeli chcesz pograć w jakąś grę single player, w której sobie postrzelasz, dostaniesz trochę kopa adrenaliny, troszeczkę emocji i jakiegoś wyzwania, to wcale tak dużo tego typu strzelanek nie ma dzisiaj na rynku, nie? Kiedyś był taki czas, że mieliśmy, wiesz, tam lata 2000, wiesz, mieliśmy kolejne odsłony Wolfensteina, były jakieś tam gry o kolesiu, który pamiętam, że cofał czas. Nie wiem, czy teraz wiesz, o czym mówię. To był Time
Singularity.
Shift. To było Singularity, tak. Singularity to też jest dobry przykład. Był Time Shift. Tych strzelanek było dużo, takich jednoosobowych, które też tam próbowały opowiadać jakąś fabułę. No umówmy się, Wrath Aeon of Ruin nie odpowiada żadnej fabuły, ale to chyba jest też spoko, no bo to nie ma być gra, w której wiesz, będziesz śledził losy bohatera, tylko będziesz rozwalał kolesi, tak jak rozwalałeś ich w pierwszym Quake'u. Więc wiesz, no, ludzie często mówią właśnie, nasi słuchacze na rozgrywce komentują, że kurczę, znowu będzie kolejny boomer shooter. Ile można o tych boomer shooterach? Ale ja nie wstydzę się tego, że to jest jeden z moich ulubionych gatunków gier. Ja gram w gry po to, żeby się zrelaksować, ja gram w gry po to, żeby się dobrze bawić. I jeżeli powstaje taka masa dobrych boomer shooterów i ja z nimi się dobrze bawię, to dlaczego nie? Wiesz, o co chodzi?
Tak. No bo wiesz, boomer shootery mają to, co się teraz... Ja nawet kiedyś nie wiedziałem, że to się tak ładnie nazywa, znaczy ładnie, że to jest ten gameplay loop, tak? Czyli ta rozgrywka, ten element powtarzalny, ale on musi być, choć on się cały czas właśnie no, powtarza, bo to jest ta pętla, no to on musi cały czas dawać satysfakcję, nie? I czy to jest jakaś platformówka, czy to jest właśnie strzelanka, no nie? Jeśli to nie wypali, to nawet najlepsza fabuła, bo są osoby, które mówią, ja mogę grać w jakąś tam grę, nieważne jaki jest rozgrywka, dla mnie jest najważniejsza fabuła. No ale no, to jest piękne w grach, że gry są tak różnorodne i że najlepsze to są takie gry, które potrafią i połączyć i ewentualnie tą fabułę, ale jednak, żeby gra była grą, a nie interaktywnym filmem, musi mieć taki naprawdę dobry, porządny gameplay loop i takim absolutnym, najlepszym chyba na świecie gameplay loopem, to jest powiedzmy Tetris, nie? Bo jak patrzę, co ludzie wyczyniają w Tetrisie, jak cały czas znajdują dla siebie nowe wyzwania, nie? Bo niedawno było to, że jakiś tam chłopak przeszedł Tetrisa, nie? Bo tam bardziej chodziło o to, że musisz wywołać zawieszenie się gry i jak najszybciej do tego dojdziesz, do tego zawieszenia, a to tylko się dzieje w określonym przypadku, no tym szybciej wszedłeś w grę, więc później chodziło o ten czas, nie? Że jak już ktoś doszedł do tego momentu, w którym to się dzieje, to później jak najszybciej do tego. Ale najbardziej fascynujące było to, jak się steruje w tym Tetrisie w momencie, kiedy te klocki spadają z tak zawrotną szybkością, bo tam chodzi o to, że chyba od poziomu 19 chyba do 29, czy któregoś tak, to po prostu te klocki zaczynają spadać tak, że dla mnie to jest już tak, że jakbym tu po prostu tylko mrugnął, to już mi wszystkie klocki spadły. A oni mają jakiś sposób, wiesz, uderzania w te klawisze, które wywołuje właśnie to, że mogą w jakiś sposób to wszystko kontrolować. I te sposoby uderzania w ten kontroler od oryginalnego Nintendo, od dołu, od góry, tak żeby, nie wiem, jakieś drgania, wiesz, uderzając wszystkie palce w dół tego kontrolera, tak żeby palec, który masz ułożony na górze, nie, w ciągu tam tej sekundy, nie wiem, 20 razy, czy nawet więcej nacisnął go, no to po prostu to jest niesamowite. I to jest fascynujące, że no ale to już jest opowieść, powiem o Tetrisie, ja miałem taki epizod chyba, że przez tydzień oglądałem tylko te Tetrisa, te mistrzostwa, bo to było zaraz po tym, jak ten news padł i no, tak sobie przypomniałem jedną chyba z najważniejszych gier naszego dzieciństwa, właśnie Tetris, nie? Kiedy to się grało na takich chińskich Game Boyach, które miały trzy gry i ta grafika była taka wielka, kwadratowa, że ten Tetris wyglądał super, ale tam były jeszcze na przykład, nie wiem, jakieś formuły, jak formuła jeden, jakieś wyścigi i to wyglądało fatalnie, ale najważniejszy był ten Tetris się tutaj najfajniej grało. No ale to już też taka dygresja, no nie tyle tutaj chciałem powiedzieć.
No ale wiem, o co ci chodzi.
Czyli tutaj polecamy, ja nawet jeszcze raz tytuł, Wrath of Aeon of Ruin.
Wrath Aeon of Ruin, tak jest.
Tak.
Wrath Aeon of Ruin.
Skomplikowana nazwa, ale interesująca. Ja już tak na koniec pozwolisz, Grzegorzu, że wspomnę, co ja ostatnio gram, ale to jestem może w jednej trzeciej gry, może w połowie, ale zacząłem grać The Thaumaturge. Chyba nawet tak ładnie mówię. Tak się to powinno mówić.
Bardzo jestem ciekaw tego tytułu.
To jest gra studia Full Theory, twórców takiej gry, nie wiem, czy pamiętasz, to ona chyba 7 lat temu wyszła, jak niedawniej. Seven Days Long Gone, chyba tak się nazywał ten pełny tytuł, bo to była później wersja taka enhanced tej gry i ona Nie,
Tak,
no
ja
chyba nie.
pamiętam dobrze tę grę, bo ja za czasów jakichś tam PR-owo testowych moich przygód przy grach komputerowych nawet przez moment pomagałem przy tej grze.
O,
pamiętam.
O. I to była gra, której niestety nigdy nie skończyłem, ale naprawdę dużo grałem. Po prostu w jakimś takim momencie się gdzieś zaciąłem. Ale fascynowało mnie po prostu, jak rozbudowana to była gra. Ona miała ten rzut izometryczny z góry, więc ten otwarty świat był... no, wiesz, no trochę to tak odwoływało się być może, no nie dla mnie na przykład do Fallouta, nie? Bo był taki trochę klimat post-apo, ale no tutaj mamy zupełnie inny... znaczy... zupełną inną scenerię, bo nie wiem, czy interesowałeś się dramaturgicznie na tyle, żeby widzieć, jaka jest fabuła, ale to jest gra
znaczy,
osadzona...
Wiem, że to jest jakaś taka gra detektywistyczna RPG z walką turową, która dzieje się na początku XX wieku w Warszawie, tak?
Tak, tak,
i
tak.
Ma tam elementy nadprzyrodzone przede wszystkim, jakby.
Dokładnie, bo...
Dobrze mówię?
Tak, tak, tak. No ona... zastanawiam się, jak powstawał ten główny bohater, czy to było właśnie na kanwie tej popularności tych... żeby mieć kolejnego polskiego takiego bohatera, który byłby jak Wiedźmin, no nie? Którego można było eksportować. Tutaj się chyba tego nie udało, może też nie myślano o tym, ale jak ja myślę na przykład o innej takiej grze, na przykład Inkwizytor, który no nie jest udaną grą, ale to też to jest taka postać takiego innej wersji, w cudzysłowie oczywiście, Wiedźmina, nie? A no, tutaj mamy historię właśnie Wiktora Szulskiego, który jest tym taumaturgiem, czy jak to ładnie w grze jest powiedziane, po polsku to jest inaczej tempermanta. I to jest ktoś w rodzaju takiego właśnie maga, być może człowieka obdarzonego jakąś taką nadprzyrodzoną mocą widzenia, to się nawet nazywa w tej grze skaz, czyli potrafi odczytywać emocje, ukryte emocje, szczególnie jeśli ludzie są pod wpływem jakichś upiorów, demonów i my tą strefę astralną, ten nasz bohater ma tą moc i to jest u niego rodzinne, że się tak wyrażę, on to widzi. I często też się to objawia, że gdzieś w tej sferze astralnej, czy w tym wymiarze, który jest niedostrzegalny innym osobom, dostrzega właśnie te upiory. On, tutaj te upiory nazywa się salutorami. No nie? No ale do tego dojdę, powiedzmy. Ale generalnie chodzi o to, że zaczynamy właśnie jako taki to otwarcie jest takie, że gdzieś tam właśnie ten nasz bohater w ciężkiej chorobie, jakiś taki malignie, no nie? Próbuje odnaleźć Grigorija Rasputina. I to już jest ciekawe, no bo to jest pierwsza taka historyczna postać. Akcja, jak powiedziałeś, dzieje się na początku XX wieku, to jest 1905 rok i my tego Rasputina spotykamy. On pomaga nam jakby opanować już tą chorobę, no nie? Jakby, żeby nasz bohater znowu mógł korzystać właśnie z tych mocy. I no sama gra właśnie jest taką trochę grą przygodową, trochę RPG-iem, no i też jest ta walka turowa, więc tutaj prowadzimy pewne śledztwa, układamy te historie, zaczynamy od prostych rzeczy, aby później te intrygi były coraz większe, coraz bardziej złożone i to mi się podoba, bo ten prolog jest krótki, nie? To właśnie tak jak mówię, no, spotykamy tego Rasputina, rozwiązujemy jedną prostą zagadkę i później akcja znowu przenosi się do Warszawy, gdzie nasz bohater wraca, dlatego że w tajemniczych okolicznościach zginął jego ojciec, też taumaturg. I my prowadzimy to główne śledztwo związane z jego ojcem, bo tam jest cała też historia jego rodziny, nie? Tam tej jedynej rzeczy, która po ojcu mu została. Oczywiście ta relacja nie była taka wspaniała, no nie? Więc cały ten majątek, który ten ojciec miał, to nie został przypisany naszemu bohaterowi, ale oprócz tego jednego przedmiotu, właśnie czarnego, nie wiem, co się mówi, grimoire, tak? Tej takiej starej księgi magicznej, na której
tak.
Nasz bohater, kiedy wykorzystuje pewne moce, jak niemal jak Wiedźmin, wyrysowuje znaki, tylko że on nie wyrysuje ich w powietrzu, tylko właśnie na obwolucie, nie, czy nie na obwolucie, na okładce tej księgi, którą ma przypiętą do pasa. Ale no to wygląda ciekawie. No gra jest właśnie też podobnie jak Seven z rzutu izometrycznego, więc nie mamy tej możliwości w ogóle też obracania kamery, co uważam, że za dużą szkodę, chociaż jakby sama gra, kiedy chodzimy tymi ulicami Warszawy, a mamy kilka dzielnic, które nam powoli się otwierają, do których możemy na przykład, nie wiem, przyjeżdżać tramwajami, to oczywiście, czy dorożkami, ale to jest na zasadzie szybkiej podróży, nie? Choć gdzieś tam możemy zobaczyć ten tramwaj, który przyjeżdża, to my już do niego nie wchodzimy, to jest tak, że klikamy na przystanek, się przenosimy, ale
jasne.
Ta Warszawa jest naprawdę właśnie pięknie pokazana, tylko żałuję właśnie, że to jest ten rzut izometryczny i mamy tylko takich kilka miejsc, gdzie w ramach, nie wiem, takiego punktu w cudzysłowie widokowego, kiedy na nie klikniemy, to nam się tak kamera właśnie obniża, że ta perspektywa się staje bardziej taka z trzeciej osoby za pleców i możemy na przykład zobaczyć jakiś piękny budynek, jakieś miejsce, jakiś pomnik być może i to jest coś, co ja bym chciał, żeby jednak było nie, że jakimś takim miejscem kliknięcia, tylko żeby to się otworzyło. Wydaje mi się, że moderzy w wersji PC-towej na pewno taką możliwość dodadzą. Nie wiem, czy to będzie, czy to się sprawdzi, bo tak jak powiedziałem, gra jest, nie możemy obracać kamery, ale jest często tak, że kiedy podróżujemy tymi ulicami, biegamy tymi kolejnami tych błotnistych ulic, nie? Bo to były jednak ulice, kiedy ten asfalt to nie był standard, to ta kamera się obraca lekko, tak, że ona się dostosowuje, że ta perspektywa się zmienia, tak, że żebyśmy na przykład, nie wiem, kiedy mamy gdzieś do jakiegoś ważnego miejsca iść, żebyśmy na przykład nie za ten budynek nie zaszli, tylko to się obraca, ale tak jak mówię, brakuje mi tego tej możliwości podziwiania tej Warszawy. Być może to jest też taki efekt, żeby jednak pewne niedociągłości ukryć, nie? Bo to, co wygląda z góry, kiedy mamy ograniczony wygląd, no nie dałoby się tego jakoś tak ładniej pokazać z innej perspektywy, no ale to jest jedna rzecz. Druga, no to jest faktycznie, że z pieczołowitością oddano atmosferę tej Warszawy wczesno dwudziestowiecznej, no nie, to jest 1905 rok, więc to jest chyba tam jakaś przededniu, w cudzysłowie, rewolucji chyba robotniczej, nie? I jeszcze jest to przecież Warszawa pod zaborami, więc tam są tam już na początku, kiedy trafiamy do tej Warszawy, widzimy jakiegoś albo przedstawiciela, albo nawet samego cara wizytującego w Warszawie, przemawiającego na ulicach, więc jest dużo takich elementów historycznych, których ja nie jestem w stanie ocenić, bo nie jestem tak aż dobry z historii, ale widzę naprawdę dużą dbałość o szczegóły, żeby oddać atmosferę tego miejsca, czyli tutaj w przypadku oczywiście Warszawy, no nie, w najdrobniejszych szczegółach dotyczących na przykład, nie wiem, strojów, jakichś takich plakatów, no z ciekawości nawet w jednym miejscu widziałem plakat, który mówił odżywcze wartości piwa, czy coś takiego, nie? Mówię, nie, no wygooglam sobie, no to pewnie istnieje. I tak, faktycznie był taki plakat wtedy, więc tutaj wykonano niesamowitą robotę, żeby tą Warszawę dobrze przedstawić. Wiele postaci mówi polskie nazwiska, polskie nazwy ulic i tak dalej po polsku, mimo że gra, no niestety nie ma polskiego dubbingu, nie, nie, nie jest, to jest polska gra, ale niestety nie ma polskiego dubbingu. Kilka osób, tak, kilku aktorów mówi perfekcyjnie te polskie nazwiska, tak, no Wiktor Szulski wymawiałem ok, ale później się pojawiają takie nazwiska i takie trochę brakuje konsekwencji, bo czasami jest tak, że ale to w tak drobnej ilości, że nawet nie wiem, czy to warto wspominać, że po prostu czasami jest jakieś nazwisko przeczytane wersji, na przykład, nie wiem, takiej anglosaskiej, nie? Że Orłowski, tam jest chyba Orlow przeczytany, nie? I to okay. Jakoś tak dziwnie. Ale to jest absolutnie malutka rzecz. No ale sama rozgrywka...
No wiesz, szkoda, pozwól, że ci przerwę. Szkoda bardzo, że właśnie, wiesz, ja często widzę takie pretensje użytkowników internetu, nazwijmy to, którzy właśnie, jak jest jakieś mniejsze studio, które ma mniejszego wydawcę, bo tutaj 11bit wydaje ten tytuł, wiesz, albo w ogóle nie ma wydawcy, to na przykład, ale to jest polskie studio, ale gra jest tylko po angielsku, to zawsze jest lament i płacz o to, że dlaczego nie ma polskiego dubbingu na przykład, bo ja rozumiem, że polski interfejs, polskie napisy są, prawda?
Tak, tak, nie, no, gra jest w wielu językach, no oczywiście polski moim zdaniem też chyba był w jakimś tam stopniu tym głównym językiem, no mm-hmm. ale kiedy no, musisz tak mówisz, no to nie jest tak, gra AAA, to jest pewnie pojedyncze A.
A wiesz, a to jest kwestia tego, że nagranie pełnego dubbingu w jakimkolwiek języku to jest bardzo kosztowna sprawa. Tak. I mi się wydaje, że ludzie nie mają nawet pojęcia, jak duże są to koszta. I to trzeba brać pod uwagę w takim przypadku. A kto wie, widzę, że wszyscy chwalą, ty chwalisz, swoją drogą zachęciłeś mnie do tego, żeby sięgnąć po ten tytuł. Mam nadzieję, że gra się dobrze sprzeda i na przykład za jakiś czas ten polski dubbing się pojawi. Wiesz, kto wie?
Mm-hmm. No bo tam jest naprawdę duży potencjał. No, jest wiele, bo ta gra narracją stoi. To jest ten element, bo jest element tej walki, który jest przedstawiony właśnie w taki, no ja bym powiem, japońsko-RPGowy, czyli taktyczny, gdzie nasz bohater stoi, czasami ma jakiegoś towarzysza, co się rzadko zdarza, naprzeciwko, powiedzmy, nie wiem, grupy jakichś tam trzech, czterech przeciwników. Czasami to jest tak, że oni się pojawiają falami, to nie chcę bardzo zdradzać kiedy i dlaczego, ale to jest tak, jasne, że po prostu naprzeciwko stoimy i ty wykorzystujesz te swoje umiejętności, które rozwijasz i też wykorzystujesz właśnie tych salutorów. Na początku masz jednego, Ugr się chyba nazywa, znaczy chyba, no na pewno, tylko właśnie zastanawiam się, czy w wersji Upr, przepraszam, Upr, bo wiedziałem, że się gdzieś tam mi się przekręciło. Wiesz, jest Upr, ale później możesz mieć ich więcej, tych salutorów, tych demonów i ich wykorzystujesz trochę, ja tak się śmiałem, że to są takie Pokemony albo persony dla dorosłych, nie? Bo oni gdzieś tam się kryją za tobą, gdzieś tam się pojawiają. Ty w każdym momencie możesz jakby zakolejkować ich jakąś umiejętność specjalną, ich jakiś atak. A wszystko jak właśnie w takim tradycyjnym taktycznym RPG-u, ta walka jest, ma swoją inicjatywę, jest jakieś kolejkowanie tych umiejętności. My to widzimy, nasz bohater ma tą przewagę taktyczną, że no jest w stanie ocenić, widzi, nie wiem, to jest element może właśnie tego lore'u, nie? Że wie, w jaki sposób przeciwnik go zaatakuje, zanim on to zrobi, kiedy to zrobi, więc jakby to, że widzisz to kolejkowanie tych umiejętności i tą inicjatywę, to ma sens i taka walka potrafi stanowić wyzwanie. Na początku no, musiałem jakby się zagłębić, bo ten element wykorzystywania umiejętności i odpowiedniego zagrywania, w cudzysłowie, tych kart, bo to ja tak wierzę, że nie ma, że to nie jest karcianka, bo to nie ma tych kart, ale te umiejętności wręcz dla mnie są swego rodzaju takimi kartami, które rzucamy, nie? Kiedy walczymy, no nie? A mamy tych umiejętności wiele i one też są zgrupowane na te takie cztery główne archetypy, no nie? Tam serce, umysł, słowo i chyba uczynek, nie wiem, czy dobrze pamiętam, bo nie
wiesz, wypisałem to brzmi sobie. To brzmi jak Kapitan Planeta, ziemia, ogień, woda, powietrze, nie?
Tak, 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 tak. I to właśnie, wiesz, w walce masz pewne umiejętności związane z tym, jak rozwijasz tą naszą tą moc taumaturgii. I te punkty się dosyć szybko zdobywa. Bardziej problemem jest to, żeby znaleźć tych nowych salutorów. No ale jak po prostu robisz te zadania, no to przychodzi, to nie? To dosyć naturalny sposób, że to nie jest tak, że możesz przejść grę i nie znajdziesz tam jakiegoś, nie wiem, potwora czy upiora, którego chciałbyś do swojej kompanii, w cudzysłowie, dołączyć, ale taką esencją gry to są właśnie te takie te śledztwa, te rozmowy, dlatego ich jest tak dużo i dlatego pewnie ten koszt tych nagrań był tak ogromny, bo gra ma mnóstwo i fluffu, bo co chwilę możesz znaleźć, nie wiem, jakiś leżący na ulicy fragment kuriera warszawskiego albo jakieś notatki, coś przeczytać, coś znaleźć. Kiedy jesteś w kluczowej lokacji, to odnajdujesz przedmioty, które zostawiają jakiś ślad i z tych śladów później dedukujesz, tylko nie jest to tak zrobione jak, być może szkoda, bo to byłby fajny element, jak w Sherlockach, gdzie później te elementy, które znalazłeś, układałeś, że jakby tworzyłeś jakiś taki węzły tych dedukcji, żeby później wyciągnąć jakiś wniosek. Tu jest tak, że po prostu im więcej rzeczy znajdziesz, tym masz więcej możliwości, znaczy więcej wątków, które możesz podjąć w rozmowie i czasami nawet wiesz, że jest jakiś wątek, jakiś element w rozmowie, który mógłbyś podjąć, ale czegoś nie znalazłeś, czegoś nie odkryłeś, bo ta linia dialogowa jest zasłonięta i tak, z taką kudeczką, no nie? I masz powiedziane, że tego jeszcze nie odkryłeś, no nie, czy tej opcji. Więc też dodatkowo te rozwinięta na jakiś taki wyższy poziom, no nie? Bo inwestujemy te punkty w tą dramaturgię, na przykład, nie wiem, to serce, to pozwoli nam wpłynąć na nie w rozmowie. Mamy dumę, która też w rozmowie wykorzystana, no nie, no to wiesz, możesz być jakiś taki bardziej buńczuczny, bardziej agresywny, no nie, jak to powiedzieć, stanowczy i niektórzy reagują w ten sposób, że tam jest taki komik, że oni ci to zapamiętają, no nie, albo to trochę w stylu gier Telltales, nie? Nie wiem w jakim stopniu, ale no wszystko wygląda na to, że te twoje wybory, no nie, mają później znaczenie i później się odbija na tym, ale szczerze mówiąc to gra nie jest pod tym względem bardzo skomplikowana, bo jedną też z umiejętności, no nie, to jest jakby wyjaśnione przez ten lore, jest umiejętność percepcji, czyli kiedy ustawiamy sobie jakieś główne zadanie albo jakieś zadanie jako śledzące, no to ta percepcja nas prowadzi jak po sznurku. Po prostu pojawia nam się taka mgiełka czerwona i ona nas prowadzi. To jest ta taka strzałka, to jest ten GPS, który nam mówi dokładnie, gdzie mamy iść i albo jak już dojdziemy do takiegoś miejsca, no to ona mówi, że w tym obszarze mamy szukać, nie? Więc znaczy ten element, no nie, tej dedukcji i tego składania tych elementów jest mało moim zdaniem, znaczy nie ma takiego wyzwania w tym wszystkim. Największe wyzwanie mimo wszystko to jest ta walka, bo walki potrafią być trudne. Przeciwnicy, szczególnie jak mają jakieś noże i tak dalej, to wiesz, mogą wywołać krwawienie, które jest... No, znaczy ja jeszcze nie odkryłem takich możliwości, że na przykład, nie wiem, nie ma jakichś przedmiotów leczących, nie? Przynajmniej tego nie zauważyłem. Jedynie czasami twoi salutorzy, te upiory, jako element, powiedzmy, ataku jest jakby coś w rodzaju takiego wysysania życia i przywracania go tobie, więc to wykorzystuję do tego, żeby w walce odzyskać trochę zdrowia, ale no ja nie wiem, czym jeszcze tutaj chciałbym coś dodawać, bo się troszeczkę rozgadałem,
Nie, no gra... to bardzo dobrze, wiesz, to jest świeży tytuł i warto jak najwięcej o nim powiedzieć, zwłaszcza, że to jest polski tytuł, ja zawsze trzymam kciuki za polskie produkcje.
Ja jestem bardzo ciekawy, jak się ta historia skończy, bo ona jest ciekawa, tam są naprawdę ciekawe postacie, jest... trochę dekadencji w tym wszystkim, ale to pasuje. To jest zrobione tak, moim zdaniem, bardzo sensownie. Wiesz, że nie można tutaj powiedzieć, że tutaj zaleciało Netflixem, czy i tak dalej, bo w moim zdaniem to, w jaki sposób pewne postacie są wprowadzane, albo jak się zachowują, to wszystko ma sens, naprawdę. I ten Wiktor Szulski jest takim bohaterem, który mówi z taką flegmą, wiesz, on mówi tak jakoś tak, no musiałbyś go posłuchać, jak pewnie gdzieś w jakiś zjazd widziałeś i się objęło uszy, to albo później zobaczysz, to będziesz wiedział, o co mi chodzi, ale no okej, ja przyjmuję, że to jest taki trochę niezblazowany, to jest złe słowo, ale właśnie taki zupełnie inaczej, powiedzmy, myślisz o tym, jak go słyszysz, wiesz, właśnie, bo słyszysz tą flegmę w nim, a zupełnie inną, kiedy powiedzmy tam się w niego wcielasz, no możesz podejmować pewne decyzje, które jednak świadczą o tym, że ma trochę więcej energii. No i też zastanawiałem się, co jeszcze jest ważnego w takich grach i na przykład ważne jest to, żebyś mógł zmienić wygląd. I jedna z pierwszych zadań jest, kiedy musimy iść, żeby się na takie spotkanie socjety udać, no to nasza siostra mówi, że musimy jednak się prezentować, więc wysyła nas do goli brody i tam możemy zmienić ten wygląd, nie? Ten podstawowy wygląd, możemy się oprzeć. No ja teraz wyglądam jak Szczepan Twarda, coś w tym stylu, tak? Czyli taka broda z wąsami, podgolone tutaj boki i zaczesanie i muszę przyznać, że bardzo mi się ten wygląd podoba w porównaniu do tego kudłacza, którym zaczynamy. No ale to też jest jak to woli. No, znaczy to jest gra, która ma wiele elementów takich drobnych, o których można by tutaj się też rozpisywać, bo, czy rozgadywać, które też świadczą o tym, jak w grze możesz wrzucić takie rzeczy, które po prostu są tylko takim, jak to powiedzieć, że one dodają uroku tej grze, tak? Niekoniecznie wpływają na cokolwiek, ale są miejsca, w których po prostu, wiesz, coś niby podnosimy, gdzieś idziemy, jest jakieś zaciemnienie, jest krótki taki tekst, trochę taki melancholijny, czasami taki poetycki i nagle pojawia się jakiś taki ładny szkic jakiegoś takiego miejsca, nie? Więc dużo w tej grze jest takich drobnych rzeczy, które mi się podobają, no ale nie ukrywajmy, no główną osią jest jednak to, że to jest mroczna historia z elementami właśnie, nie wiem, czy ktoś to powiedział, żeby nie było, że ja się do tego dopatrzyłem, więc może po kimś powtarzam, ale właśnie tej kabały, tej czarnej magii, tego spirytyzmu wszystko właśnie w tym sosie tej Warszawy pod zaborami pełnej nie wiem, jak to powiedzieć, ruskich wpływów. No, ja polecam, powiedzmy, po Jasne. Tych moich pierwszych wrażeniach tę grę. Ja, jak ją skończę, to jeszcze na chwilę wrócę, być może będę mógł coś więcej dodać.
Jestem ciekaw, jak ta gra ma się do wydanego niedawno Banishers, bo to jest oczywiście produkcja Dotnod, inna perspektywa, bardziej gra akcji, ale też z elementami właśnie nadprzyrodzonymi, z przeprowadzaniem śledztw, z duchami, no i z naciskiem na fabułę. Ja nie miałem okazji zagrać, ja w ogóle ostatnio odpuszczam dużo tytułów, bo tego czasu jest mało i nie we wszystko się da zagrać, a boomer shooterki mają pierwszeństwo.
No tak.
Ale to ze względu, wiesz, na to, że możesz wskoczyć, zrobić jedną misję i wyskoczyć, że one nie są takie zobowiązujące i że po prostu można grać w nie z doskoku. Ale faktycznie no ani Banishers, ani Traumatorycz nie miałem okazji ograć, a to są w sumie tematycznie dość zbliżone do siebie produkcje, chociaż po tym, jak ciebie posłuchałem i po tym, co widziałem, jeżeli chodzi o Banishers na YouTube, to jednak nieco inne. No jestem ciekaw, czy może jak
Banishers
zagrasz
z tego, co widzę, to jest bardziej chyba, tam jest więcej akcji i no tak jak powiedziałeś, tak, perspektywa jest inna i graficznie może robić większe wrażenie.
Tutaj... Ale to też nie jest, wiesz, jakaś super hipergrafika w tym Banishers.
No nie. No to też jest, wydawca jest... Znaczy ja lubię jaka tego wydawcę, bo oni mają takie gry nieoczywiste, no nie? Focus Entertainment. No, chyba Focus Entertainment też wydaje gry Spiders i niedawno pojawił się zwiastun zapowiedź Gridfall 2. I ja pierwszy Gridfall bardzo lubię. To jest gra, która była dla mnie takim swoistym, nie wiem czy... A trochę Dragon Age'em, ale trochę też Mass Effect'em, czyli nie miałeś aż tak dużego tego otwartego świata, ale miałeś naprawdę interesującą fabułę, interesujący świat, ten lore był ciekawy, to wszystko takie połączenie dark fantasy i opowieści płaszcza i szpady, no i no, to się fajnie moim zdaniem kleiło i jakiegoś takiego folkloru w tym wszystkim, no więc... Ja jestem bardzo ciekawy Gridfall 2. No nie? No. A to na tym bym, powiedzmy, zakończył moją opowieść wstępną o Thaumaturge. Ja nie wiem, czy powiedziałem wszystko o tej grze, czy ja dobrze w ogóle ją przedstawiłem, bo wydaje mi się, że i tak najlepszym sposobem, żeby zapoznać się, powiedzmy, z tym, jak ta gra wygląda, to jest to zobaczenie jej w akcji gdzieś na jakimś YouTubie, ale
czy ja widziałem tę grę w akcji?
Tak.
Bo widziałem wczoraj materiały jakieś z niej, niewiele, ale widziałem, no i bardzo dobrze opisałeś wszystko, no to jest dokładnie, to jest dokładnie to, czym ta gra się wydaje, więc. No i faktycznie zachęciłeś mnie do tego tytułu, na pewno będę musiał się nim zainteresować.
Więc dziękuję ci w takim razie, Grzegorzu, że jednak utwierdziłeś mi przekonanie, że nie pobłądziłem tutaj, bo za bardzo zacząłem odpływać. I dziękuję ci przede wszystkim za przemiłą dyskusję na tematy i nostalgiczne, i nowe, i świeże, i o życiu, i o grach. I to pewnie nie ostatnie nasze spotkanie w wirtualnym studio.
Ja również dziękuję za spotkanie, za rozmowę, za zaproszenie. Też mam nadzieję, że to nie jest ostatnie spotkanie. Na pewno jeszcze będzie okazja, żebyśmy mogli wspólnie coś nagrać. bardzo dobrze się rozmawiało i faktycznie te wszystkie nostalgiczne powroty, przemyślenia i dyskusja o Gwiezdnych Wojnach to są rzeczy, które mnie bardzo
Połączyła nas nienawiść
cieszą.
do najnowszych Gwiezdnych
Tak,
Wojen.
tak. Ale ogólnie po prostu mnie cieszą takie tematy. Wiesz, ja lubię do tych rzeczy wracać. Ja wiem, że dla niektórych to naprawdę jest boomerstwo albo jakieś takie, wiesz, już cofanie się do prehistorii. Ale wiesz, no po to się spotkaliśmy, żeby sobie porozmawiać i udało się nam osiągnąć nasz cel, plus opowiedzieliśmy o kilku nowych produkcjach, także mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni.
Dokładnie. Dziękuję Ci jeszcze raz i polecam oczywiście rozgrywkę, podcast, ale no to jest takie, co nie muszę polecać. W naszej bańce wszyscy rozgrywkę znają, no i do usłyszenia. Cześć, hej.
Do usłyszenia, dzięki.